Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, w Radiu Maria zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15. Dzisiaj rozmawiamy na temat górnictwa węgla kamiennego oraz wyzwania stojące przed budownictwem w Polsce oraz infrastrukturą. I gościmy pana ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, a także pana ministra Grzegorza Tobiszewskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Bardzo serdecznie ponownie witamy naszych gości. Jest to niejako takie podsumowanie, taki raport o tym, co udało się do tej pory zrobić, uczynić, jakie są plany panów ministrów. No, myślę, że w takiej atmosferze bardzo pozytywnej chcemy przed słuchaczami Radia Maryja niejako to o tym opowiedzieć, niejako też podzielić się może i o radościami, ale też i obawami, więc tytułem takiego podsumowania tamtych godzin w telewizji Trwania Radio Maria bardzo proszę panów ministrów, może tak po kolei zacznijmy od węgla kamiennego, sytuacji górników, potem także przejdźmy na sytuację mieszkaniową w Polsce, jak ona wygląda. Powiedzmy także też o Via Carpatia, o tym nowym pomyśle bardzo ważnym, by odciążyć tutaj no, transport polski, czy ten przemarsz, że tak powiem, autostradowy. I również porozmawiajmy na temat pozyskiwania energii, bo o tym żeśmy mówili i teraz chcę w skrócie tytułem podsumowania właśnie o tym powiedzieć i wejścia w ten temat po 21.30. A więc pan minister, który pierwszy? Patrzymy, no według rangi starszeństwa byłby pan minister Andrzej Adamczyk, ale zacząłem od górnictwa, więc pan minister Grzegorz Tobiszewski się pewnie będzie wypowiadał.
Ojcze, tak jak ojciec powiedział, sprawy każdego z resortów są ważne według rangi. Sprawa mieszkań, sprawy transportu, ale też sprawy energii, bo przecież energia to koło napędowe gospodarki, to ten ważny czynnik, który decyduje o tym, czy gospodarka się rozwija, czy też nie. Dlatego też myślę, że pan minister Grzegorz Tobiszowski, ale zanim to, przepraszam, to chciałem przywitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja, przywitać w tej nowej roli, bo to po raz pierwszy w studio w Toruniu jako minister infrastruktury i budownictwa, a kiedyś przecież powielokroć miałem zaszczyt i przyjemność tutaj gościć jako poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, także jeszcze raz dziękuję bardzo za tą możliwość spotkania z radiosłuchaczami, tak jak mówię, w tej nowej roli, podzielenia się refleksją w związku z wydarzeniami ostatnich miesięcy od czasu objęcia urzędu, a myślę, że minister Grzegorz Tobiszowski tutaj w sposób tak miły, sympatyczny, ale tak bardzo rzeczowy i ważny z punktu widzenia tego, co powie, otworzy tą naszą dyskusję, tak jak w czasie audycji
telewizyjnej. Niech będzie takie więc pewne podsumowanie, ale też przypominam sobie, panie ministrze, jako poseł kiedyś w nocy przez telefon 2 godziny prawie pan tutaj nam przedstawiał sytuację. Nie wiem, jaka to była, to był raport NIK-u o stanie polskich dróg, czy coś bardziej jeszcze?
Tak, to był raport NIK-u na temat bezpieczeństwa. Ale to też myślę, że w pamięci mamy bardzo miłe spotkania, czy bezpośrednio tutaj w studio, czy było telefoniczne.
Tak,
zawsze były ciekawe, zawsze były interesujące. Ja mam nadzieję i z taką nadzieją też tutaj przyjechałem. I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, że mogę tutaj być. Dziękuję ojcu i ojcom, tak. I ojcu dyrektorowi, że mogę tutaj być i dzielić się swoją refleksją i uwagami. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie równie ciekawe jak poprzednie i nasi słuchacze nie zasną wcześniej, jeżeli my nie zakończymy audycji.
Oczywiście, a dlatego wspominam, bo może łatwiej jest być w studio realnie, czy w telewizyjnym, czy radiowym, natomiast przez 2 godziny przez telefon
jest trudniej. Ale to też dobra szkoła, także takie doświadczenia tutaj nam pomagają w dobrze przygotowywać się do tego typu.
Informujemy się, bo jesteśmy jak w rodzinie, więc
nie
mamy tajemnic, ale chcemy na język taki prosty przedstawić problemy, bo to jest część polskiej gospodarki, część państwa polskiego, dobra, które nam się należy. Panie ministrze Grzegorzu, zacznę od tego, że węgiel, który mamy pod ziemią, należy do narodu polskiego, tak? Nie do kopalń, nie do konsorcjów, nie do związków jakichś, ale to jest dobro Polaków.
Tak, szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Ja chcę serdecznie naprawdę podziękować za to, iż mamy kolejny raz możliwość w Toruniu rozmawiać w radiu, a wcześniej w telewizji rozmawiać o węglu kamiennym. Jako poseł Ziemi Śląskiej, teraz wiceminister Ministerstwa Energii, który mam możliwość zarządzać sektorem węgla kamiennego, chcę naprawdę wyrazić wielkie podziękowanie, bo gdzie, a gdzie, ale to tu w Toruniu, u Ojców Redemptorystów, zawsze mieliśmy tę możliwość mówienia o Śląsku, ale o węglu kamiennym z pełnym bagażem informacji. To jest ważne, bowiem, czemu to podkreślam, bowiem mnóstwo legend krąży, mnóstwo różnych dziwnych informacji i to, o czym ojciec wspomniał, jakby zasadniczą rzeczą, węgiel kamienny, surowiec, którego mamy naprawdę w dużej ilości pod dostatkiem, który sprawia, że wydobywając go, zarządzając możliwością sprawnego jego wydobywania, mamy możliwość również bezpiecznego kreowania inwestycji i polskiej energetyki, która daje nam przecież jako Polsce możliwość bycia suwerennym krajem w tej przestrzeni polityki zagranicznej, bowiem mając surowiec i mając energetykę opartą na tym surowcu, jesteśmy niezależni. My decydujemy o polskiej energetyce. I dlatego chcę też podkreślić to słowa podziękowania, że możemy dzisiaj rozmawiać o kwestii sektora węgla kamiennego i w ogóle o węglu kamiennym, bowiem w poniedziałek prezes kompanii węglowej rozpoczyna rozmowy ze stroną społeczną. Jest to kolejny etap rozmów już bardziej szczegółowszych o powołaniu Polskiej Grupy Górniczej, która to Polska Grupa Górnicza ma powstać 1 maja. Takie mamy założenia, taka jest determinacja ministerstwa, rządu. Takie też jest potrzeba, jeśli idzie o restrukturyzację i reformę, którą przygotowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość. Z czym jest związana, czym się charakteryzuje powstanie Polskiej Grupy Górniczej? Ano przede wszystkim to, że chcemy ratować każde miejsce pracy, chcemy zbudować Polską Grupę Górniczą z 11 kopalń, które obecnie wchodzą w skład kompanii węglowej, wraz z 11 kopalniami będą przejęte i włączone do Polskiej Grupy Górniczej 4 zakłady górnicze, które obecnie również funkcjonują w kompanii węglowej. Chcemy poprzez zainwestowanie, poprzez zbudowanie podmiotu górniczego z podmiotami energetycznymi, z sektorem finansowym, gdzie kapitał założycielski tej grupy będzie wynosił 2 miliardy 200 milionów, i środki te chcemy zaangażować w inwestycje w poszczególne kopalnie, abyśmy mogli efektywniej, obniżając koszta, wydobywać węgiel, i to węgiel, gdzie po analizie rynku krajowego, głównie krajowego, ale nie tylko, znalazłby odbiorcy. Bo istotą powołania tej grupy górniczej jest to, aby też zbudować pewne bezpieczeństwo dla tych pracowników kopalń, które wchodzą w skład dzisiejszej kompanii węglowej. Aby pracownicy i ci dołowi, ale też i inni z otoczenia mieli perspektywę i byli spokojni, że mogą budować jako pracownicy kopalń swoją przyszłość. Ta atmosfera, która została wytworzona w zeszłym roku i od wielu lat właściwie poprzedniego rządu Platformy i PSL-u, sprawia, że węgiel kamienny, który dla nas jest bardzo istotny w przestrzeni gospodarczej, dla polskiej energetyki, ale nie tylko, dla polskiego ciepłownictwa, dla indywidualnego odbiorcy, dla przecież różnych podmiotów, jak chociażby browary, jak chociażby cukrownie, czy inne podmioty życia gospodarczego, zauważamy, że od lat jest źle zarządzany. Nie przygotowaliśmy tego jako Polska, nie przygotowaliśmy się do kryzysu surowcowego. To jest wielkie obciążenie i zaniedbanie poprzedniego rządu. I chcę powiedzieć, że nasza restrukturyzacja, reforma, z którąśmy przygotowali, różni się o tyle od naszych poprzedników, że my chcemy ratować każde miejsce pracy, chcemy ratować poprzez interwencję państwa, aktywność państwa w tym sektorze, chcemy ratować kopalnie, aby przejść w tym trudnym okresie kryzysu na rynkach światowych, jeśli chodzi o surowce, by wytrzymać tą obniżkę cen surowca, i przez to budujemy pomysły inwestycyjne,
między innymi przez łączenie pewnych kopalń, części technicznych kopalń, a te zbędne czynniki majątkowe, które nie wpływają na wydobywanie węgla, aby przekazać do stosownej spółki, która jest od lat 90. powołana, czyli spółki restrukturyzacji kopalń, aby odciążyć między innymi poprzez te działania kosztowo poszczególne kopalnie. Przeanalizowaliśmy każdą kopalnię w kompanii węglowej, patrząc, gdzie należy zainwestować, w jaką ścianę, w jaką poczynić inwestycję, w jaką przeróbkę się zaangażować, aby zmaksymalizować wykorzystanie tych 2 200 000 000 na to, aby w 2018 roku, już w końcówce 2017, móc mówić, że ta spółka jest dobrze zarządzana, że ta spółka zaczyna osiągać wyniki dodatnie, a więc wychodzi jako podmiot gospodarczy na drogę rentowności. Myślę, że ważne jest podkreślenie również to, że zbudowaliśmy przez ustawę, która została przyjęta w zeszłym roku, możliwość pól finansowych na urlopy górnicze, jak również wsparcia finansowego administracji, gdzie pracownicy poszczególnych kopalń chcieliby odchodzić wcześniej z branży. Pierwszy raz ten rząd, patrząc wstecz, przygotował stosowne środki wsparcia tych osób, aby nie odchodziły one na bezrobotne, tylko miały odpowiednią odprawę, mogły skorzystać może z tak zwanych wcześniejszych wsparcia przedemerytalnego i następnie przejść na emeryturę. Jest to pierwszy raz program łagodnego przejścia administracji tych osób, które wyrażą taką wolę, bo chcę powiedzieć, że jest to dobrowolne. Obecnie ankiety są rozsyłane, pytamy pracowników, abyśmy mogli tym osobom, które chcą wyjść z sektora węgla kamiennego, pozwolić wraz z tymi nieruchomościami, które przekazywać będziemy do spółki restrukturyzacji kopalń, mogły odejść z sektora węgla kamiennego. To jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą i o te założenia, które jako rząd żeśmy wypracowali i co nas różni od poprzedników, że my podejmujemy wyzwanie, aby utrzymać wszystkie 11 kopalń. Oczywiście, że będziemy analizować pod koniec tego roku stan każdej kopalni, rozmawiać ze stroną społeczną o przyszłości każdej kopalni, ale wychodzimy z założenia i z determinacją, z zaangażowaniem, że chcemy ratować wszystkie 11 kopalń, jeśli chodzi o kompanię węglową. A w dalszej części wypowiedzi myślę, że będzie mi dane również powiedzieć o katowickim holdingu węglowym, o Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Natomiast puentując tą część wypowiedzi, chcę powiedzieć, że my traktujemy jako węgiel kamienny i nie tylko, bo i brunatny, i inne surowce, jako dobra narodowe, które są nam powierzone i które to dobra narodowe mamy nimi tak dysponować, aby wszyscy obywatele Polski mogli czerpać korzyści z tego, że mamy dostęp do tych surowców i umiemy z tych surowców rzeczowo, sensownie wykorzystać.
I co jeszcze jedno, panie ministrze, bardzo ważne panowie ministrowie, przy tej dziedzinie, jak mówimy teraz, potrzebna jest bardzo umiejętność zarządzania, ale też umiejętność kontroli, bo to są dobra, nad którymi niczym, bym powiedział, takie ptaki wielkie, prawda, krążą i szukają okazji, żeby właśnie jakieś je przejąć, wykorzystać, nie zawsze zgodnie z prawem, a na pewno z wielkim tutaj profitem, bo no tutaj jest naturalna pokusa, żeby po prostu zbić fortunę i już do końca życia być zapewnionym, i to jest wbrew też zasady solidarności, prawda, z innymi, a przynajmniej jeśli chodzi o skarb państwa, to na pewno, więc myślę, że tu wielka uwaga, bo to są konfiktury, do których już się dobierano prawie za każdym razem, za każdym systemem rządów, ale ufam, że teraz tak nie będzie, że wasz rząd, ta władza będzie miała odpowiednie służby, żeby dostęp do tych słoików, prawda, zabezpieczyć.
Do tych konfitów. Słoika.
Bo wiemy, że to jest wielka pokusa właśnie, no ale to pewnie zostaje połowa w cieniu pewnej tajemnicy, prawda, też i państwowej, i rządowej, ale myślę, że czuwacie odpowiedzi nad tym, że nie będzie tutaj niespodzianek. Liczenie oznacza zgodę. Panie ministrze, Via Carpatia to jest bardzo ciekawy projekt i mieszkania. Bardzo prosimy w skrócie o tych i rzeczywistych.
Ojcze, dzisiaj myślę, że brakłoby czasu, gdyby mówić o tym, jaką sytuację zastaliśmy. Mówię o moich kolegach przecież, o panu wiceministrze Kazimierzu Smolińskim, sekretarzu stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, o panu ministrze Jerzym Szmicie, o panu ministrze Piotrze Stommie, o panu ministrze Tomaszu Żuchowskim. Każdy z nich zajmuje się częścią kompetencji ministerstwa. Długo by było mówić, jaką sytuację zastaliśmy. Myślę, że jeszcze dłużej, a przede wszystkim o tym, jaki jest stan dzisiejszy i jakie są perspektywy, bo przecież nie chcemy stale odwracać się do tyłu. Niemniej jednak historię należy traktować niezmiernie poważnie, czerpać z niej garściami wręcz i odwoływać się do historii, mówiąc o przyszłości. Ministerstwo Infrastruktury to transport kolejowy, transport lotniczy, drogi publiczne, transport drogowy, budownictwo, gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo, gospodarka nieruchomościami, poczta, bezpieczeństwo na drogach. A gdyby mówić o szczegółach, tak jak powiedziałem, wiele by mówić. W czasie audycji telewizyjnej ojciec zapytał, jakie osiągnięcia, jakie ciekawe przedsięwzięcia, którymi chcielibyśmy się podzielić z słuchaczami, są naszym udziałem. Via Carpatia to niezmiernie ważna konferencja. Via Carpatia to spotkanie ministrów transportu poza Polską 8 krajów Europy Wschodniej, patrząc z perspektywy chociażby Brukseli czy Londynu. Byli tutaj przedstawiciele, ministrowie, przedstawiciele rządów Litwy, byli tutaj przedstawiciele rządów Litwy, Słowacji, Węgier, Czech, Rumunii, Bułgarii, Turcji. Cieszę się bardzo, że udało się podpisać deklarację łańcucką 2. Przypomnę, w 2006 roku w świętej pamięci pan prezydent profesor Lech Kaczyński w Łańcucie doprowadził do podpisania deklaracji łańcuckiej, w której zapisano, że niezbędna dla rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej jest Via Carpatia. A cóż to jest Via Carpatia? Via Carpatia to droga ekspresowa z północy na południe. Droga ekspresowa, która łączy Bałtyk z Adriatykiem. Droga ekspresowa, która również, dzięki której docieramy łatwo do Morza Czarnego. Droga ekspresowa, która łączy Bałtyk, północ Europy z systemem komunikacyjnym, transportowym Dunaju. Taki system wypracowywany jest między innymi w Rumunii. I cóż potwierdziliśmy tutaj w Warszawie, podpisując deklarację łańcucką 2, że będziemy działali nie tylko na rzecz budowy tej drogi, nie tylko na rzecz budowy tego kręgosłupa komunikacyjnego, ale przede wszystkim w imieniu rządów ministrowie transportu zdeklarowali, że będziemy działali na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy tymi państwami. To jest niezmiernie ważne przedsięwzięcie, bo jakby zmieniamy pewną optykę. To, na co wskazał pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, że trzeba jednoczyć we wspólnym dziele, we wspólnej realizacji wspólnych planów i osiąganiu perspektywicznych celów właśnie kraje Europy Wschodniej. Przekładamy tą dotychczasową główną oś komunikacyjną wschód-zachód także na oś północ-południe. Droga ta zaczyna się w Kłajpedzie, ale zapewne niebawem, bo już są takie deklaracje państwa Prybałtyki, czyli Łotwa, Estonia, ale też mamy informację, że Finowie również są zainteresowani włączeniem się w realizację tejże trasy. Trasa biegnie przez Kowno do Augustowa, dalej chcemy utworzyć korytarz przez Białystok w kierunku Rzeszowa, Lublin-Rzeszów i dalej na południe przez Przełęcz Dukielską, przez Koszyce, dalej przez Węgry, dalej przez Rumunię, tam odgałęzienie na Konstancę, czyli jakby droga poboczna na Konstancę, dalej przez Bułgarię, dalej do Turcji i odnoga również, a odnoga przede wszystkim do do Tesalonik, czyli jesteśmy w Grecji, jesteśmy nad Adriatykiem. Chcemy połączyć te obszary, bo warto w perspektywie wielopokoleniowej wręcz jednoczyć się w tym wspólnym dziele gospodarczym. I myślę, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia interesów gospodarczych państwa przedsięwzięcie. Ono oczywiście będzie teraz realizowane. Mamy tutaj wsparcie europosłów, pan poseł Tomasz Poręba, ale szczególnie marszałek polskiego Sejmu, pan marszałek Marek Kuchciński, od lat zabiegający obydwaj panowie o tą inwestycję. No dzisiaj jakby wchodzimy w etap kolejny, gdzie będziemy już szukali środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Chcemy wpisać cały przebieg tej drogi w korytarz TEN-T. Jeszcze raz powtarzam, bardzo ważne, bardzo ciekawe, interesujące przedsięwzięcie. To takie długofalowe działanie. Dzisiaj można powiedzieć, jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tego, że udało nam się zrealizować kontrakt na dostawę pociągów DART z przedsiębiorstwa bydgoskiego PESA. To przedsiębiorstwo o polskim kapitale, to ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy. To przedsiębiorstwo, które wybija się na wielkiego gracza, dużego gracza na rynku europejskim i za chwilę zapewne światowym, producentów wagonów kolejowych, pociągów pasażerskich, tramwajów, pojazdów szynowych. Cieszymy się, że kontrakt w wartości miliarda, w sumie z utrzymaniem 600 milionów złotych, w środków unijnych 600 milionów został zrealizowany pomimo wielkich zagrożeń, bo przypomnę, że dzięki podpisanemu aneksowi 14 grudnia 2015 roku umowa mogła być do końca zrealizowana. Tutaj duże zasługi Ministerstwa Rozwoju i korzystam z okazji. Dziękuję za bardzo dobrą współpracę i takie duże zaangażowanie panu premierowi Morawieckiemu, ministrowi w jego rządzie, ministrowi Słowikowi, podsekretarzowi stanu, jak również panu Piotrowi Stommie, wiceministrowi w Ministerstwie Infrastruktury. To zaangażowanie tych osób sprawiło, że możemy dzisiaj powiedzieć, został utrzymany kontrakt, nie rozpoczęliśmy rządów od upadku dużego przedsiębiorstwa. Mówię upadku, bo być może tak by się to skończyło, czego nikt oczywiście PESie Bydgoskiej by nie życzył, ale kontrakt był na bardzo trudnym etapie. Szkoda, że poprzedni rząd, a szczególnie ministrowie infrastruktury odpowiedzialni za ten kontrakt, doprowadzili do takiej sytuacji, że musieliśmy bardzo mocno angażować się w całe to przedsięwzięcie. Oczywiście nie przekraczając granic i norm dopuszczalnej, czyli albo inaczej, nie doprowadzając do żadnej pomocy publicznej ze strony rządu. Tutaj wszystkich sceptyków od razu chcę uspokoić, że nie było żadnych działań takich bezpośrednich, które by powodowały, że konkurencja miałaby powody do skargi. Dzisiaj, tak jak każdy rząd europejski, rząd Prawa i Sprawiedliwości, normalny rząd europejski, tak jak każdy normalny rząd europejski, tak rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera polskie przedsiębiorstwa, bo polskie przedsiębiorstwa, bo narodowe przedsiębiorstwa należy wspierać. Przemysł krajowy należy wspierać i o tym zawsze powinniśmy pamiętać. To nie jest tak, że kapitał nie ma adresu, nie ma narodowości, że przemysł nie ma narodowości. Oczywiście, że ma i my polskich przedsiębiorców musimy wspierać. Tutaj podziękowania panu ministrowi Schmidtowi, który bardzo mocno zaangażował się w negocjacje z wiceministrem, znaczy ze stroną rosyjską, w osobie wiceministra transportu Federacji Rosyjskiej. Mam tutaj na myśli naszych przedsiębiorców w transporcie międzynarodowym, w transporcie drogowym. Rosja postawiła trudne warunki, wprowadziła przepisy na swoim terytorium, które eliminowały polskich transportowców. Dzięki mocnemu wsparciu kierownictwa rządu mogliśmy sprawę postawić jasno. Albo. I duża determinacja przyniosła pożądane efekty. Cieszymy się bardzo, że branża transportowa jest niezmiernie zadowolona z tych rozstrzygnięć. i z tych ustaleń i także wszystkim przewoźnikom w transporcie międzynarodowym dziękuję za wsparcie naszego rządu, tak jak oni dziękowali za to, że rząd w sprawie polskiego transportu drogowego jest tak zdeterminowany. Jesteśmy zdeterminowani i będziemy i od tego nie odstąpimy. Musimy chronić polskich przedsiębiorców, musimy ich wspierać także na rynkach międzynarodowych. Ojciec powiedział o sprawie mieszkaniowej, niezmiernie ważnej. Dzisiaj pan minister Grzegorz Tobiszowski mówi o Śląsku, mówi o gospodarce, mówi o energetyce. Ale też nie trzeba zapominać, nie możemy zapominać, że tak ważny jak rozwój gospodarki jest również ważne są warunki, w jakich Polacy mieszkają. Dzisiaj mamy sytuację oto taką, że jesteśmy na ogonie Europy, czy w ogonie Europy, przepraszam, jeżeli chodzi o zapewnienie mieszkań dla naszych obywateli. Dzisiaj w Polsce praktycznie nie istnieje rynek mieszkań na wynajem. Przypomnę, w Europie to jest 50% w Niemczech rynku na wynajem, w Austrii, w Danii, 40% w Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Francji, a w Polsce 4-5% to mieszkania na wynajem oferowane na rynku komercyjnym, a w sumie 83-85% to mieszkania, które są własnością. Dlaczego? W Polsce nie każdy musi być właścicielem mieszkania. Powinniśmy stworzyć warunki, powinniśmy stworzyć instrumenty, które pozwolą Polakom również wynajmować mieszkanie, ale za kwoty, które będą możliwe do udźwignięcia.
I ta sugestia, żeby popatrzeć do tego prawa przedwojennego, może być ciekawą
myślą. I to jest sugestia właśnie, którą...
Jak wtedy rozwiązywano? Wiemy, że wiele było pomysłów bardzo świetnych.
No, też sięgniemy zapewne i do prawa spółdzielczego z okresu międzywojnia. Nasz telewidz w czasie trwania naszej audycji telewizyjnej, pan Michał, zwrócił uwagę na to prawo spółdzielcze przedwojenne. Warto tam spojrzeć. Ale ojcze, też warto jest uruchomić zasoby mieszkania, zasoby nieruchomości, działki, na których, powierzchni, na których można lokalizować budynki mieszkalne. To jest obowiązek państwa, żeby stworzyć właściwe instrumenty, wesprzeć aportem wszystkie te przedsięwzięcia, dzięki którym będą w Polsce budowane mieszkania. Jeszcze raz powtarzam, dzięki którym będą w Polsce budowane mieszkania, mieszkania na wynajem z dojściem do własności. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, ktoś, kto dysponuje możliwościami kredytowymi, może to mieszkanie kupić. Nie funkcjonuje mieszkań na wynajem w cenach, które mogą udźwignąć także młode rodziny, a przy tym normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Często czynsze są niezmiernie wysokie. Mamy gotowe propozycje. Już niebawem, za kilka tygodni, będę miał okazję i zaszczyt wielki z panią premier Beatą Szydło założenia tego programu, Narodowego Programu Mieszkaniowego przybliżyć. Będą to regulacje także w obszarze prawnym, które dotyczą chociażby możliwości zawierania umów komercyjnych na wynajem. Będą to, mam nadzieję, zmiany w prawie spółdzielczym, które wyzwolą potencjał spółdzielni mieszkaniowych. Dzisiaj spółdzielnie mieszkaniowe chcą budować. Są pewne hamulce, które przed tym je powstrzymują. Spółdzielcy wychodzą z konkretnymi postulatami. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na te postulaty propozycją zmiany przepisów w obszarze, którymi zainteresowane są spółdzielnie mieszkaniowe. I jeżeli to ma wyzwolić proces budownictwa mieszkaniowego w spółdzielniach mieszkaniowych, będziemy robili wszystko, będę robił wszystko, aby tak się stało. Jest jeszcze kilka innych pomysłów w tym obszarze, ale to tak jak mówię, proszę pozwolić mi mówić o tym szczegółowo już za kilka tygodni. Bardzo chętnie przyjadę tutaj, jeżeli oczywiście zostanę zaproszony. Już w szczegółach będę o tym mówił z panem ministrem Kazimierzem Smolińskim, który stara się, bardzo dużo wysiłku wkłada w to, aby cały ten obszar regulacji prawnych w tym zakresie przygotować. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o kodeksie budowlanym, który szykujemy, który chcemy złożyć do Sejmu pod koniec tego roku. Przypomnę, że komisja kodeksowa powołana przez rząd Donalda Tuska, bo przecież jeszcze przez Donalda Tuska, ówczesnego premiera, pracowała od 2012 roku nad projektem kodeksu budowlanego. No, wypracowała projekt, co do którego są różne opinie. Będziemy korzystali z tych, z efektów prac tej komisji. My zatrzymaliśmy pracę pani, zdecydowaliśmy o tym, że komisja jakby już wyczerpała i swoje możliwości, została rozwiązana. Teraz siłami resortu przygotowujemy projekt kodeksu. Ciężka praca, to jest kodeks urbanistyczno-budowlany, będzie obejmował regulacje w zakresie planowania przestrzennego i w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Ojcze, to tytułem wstępu, bo
to tytułem wstępu
sprawy
może,
wyjdą, tak, te telefony tak, będą, więc tak. Będziemy konkretnie. Jeszcze jedno, to była ważna kwestia, bezpieczeństwo energetyczne, to znaczy pozyskiwanie taniej energii, czy pozyskiwanie drogiej energii z węgla kamiennego, jak nas niektórzy chcą tutaj przekonywać. Ta sprawa też jest tutaj rozwiązywana przez was. No i to zapewnienie nie będzie prywatyzacji żadnych polskich kopalń na pewno.
Pan Michał, a jeżeli o prywatyzacjach, proszę mi jedno pozwolić, bardzo ojcze, przepraszam, burzę tutaj ustalony porządek, albo inaczej.
Możemy sprywatyzować wiatr.
Ale można też mówi się o tym, znaczy do tej pory rząd chociażby prywatyzował koleje, tak? Sprzedając PKP Energetykę, Polskie Linie Kolejowe.
Odcina jak kiełbasy, informatykę, prawda?
Tak, metodą salami, plasterkowania prywatyzował Polskie Koleje. Rozpowszechniano informację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie realizował dalej sprzedaż Intercity, sprzedaż innych spółek kolejowych. Jest tutaj absolutnie odmienne stanowisko. Nie będziemy tego robili, a kiedy będziemy mówili o polskiej kolei, to ja będę miał okazję o tym jeszcze przypomnieć.
Bardzo dobrze. Tutaj tytułem tej energii, panie ministrze, bo chociaż obydwaj panowie mogą, ale pan minister Tobiszewski się przypatruje blisko w sprawie.
Jeśli chodzi o, odpowiadając też na prywatyzację kopalń, to nie po to jesteśmy tak aktywni, nie po to budujemy Polską Grupę Górniczą, a również jeśli chodzi o Katowicki Holding Węglowy, to jesteśmy na etapie również dokapitalizowania i budowania z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego, z kopalń Węglokoksu Kraj, czyli kopalni Piekary i Bobrek, jak również z Bogdanki, podmiotu, który będzie drugim obok Polskiej Grupy Górniczej podmiotem funkcjonującym w gospodarce sektora węgla kamiennego, bo również tam potrzebujemy dokapitalizowania, restrukturyzacji i również tam potrzebujemy koordynacji, jeśli idzie o inwestycje. Słusznie ojciec zauważył, pytając o energetykę, że kwestia górnictwa, które w dużej części jest zlokalizowane na Śląsku, to nie jest problem województwa śląskiego. To jest kwestia ogólnonarodowa, to jest kwestia polska. Dlaczego? Dlatego, że polska energetyka, która w dużej części, w większej części oparta jest na węglu kamiennym, węglu brunatnym, daje nam poczucie przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego, a to nam daje, tak wspomniałem, suwerenność jako państwa na arenie międzynarodowej. I mając surowiec w dyspozycji, gdybyśmy go wyprzedali, gdybyśmy nie mieli nad nim kontroli, automatycznie tracimy kontrolę nad kreowaniem tego, co ma być w polskiej energetyce. I ważne jest to, żebyśmy zauważyli, iż trendy unijne, które mówią nam o energetyce odnawialnej, która wypycha nam tak zwaną energię konwencjonalną, powiadając, że jest nierentowna, że nam zatruwa powietrze, to parę mitów, parę legend trzeba obalić. Przede wszystkim odnawialna energetyka jest dofinansowywana. Ona, gdyby nie była dofinansowywana, gdyby była tak puszczona na wolny rynek, jak jest konwencjonalna energia, byłaby o wiele, wiele bardziej droższa, bowiem to ze względu na funkcjonowanie energetyki konwencjonalnej, która poprzez to, że pojawia się odnawialna energetyka, dopłaca do tej energetyki, bo pojawiają się koszta między innymi wyłączeń w okresie, kiedy odnawialna wchodzi na rynek. Dalej, mamy przecież obciążenia, które Unia Europejska nam poprzez tak zwaną dekarbonizację narzuciła, czyli dodatkowe opodatkowanie energii z surowca węgla kamiennego i węgla brunatnego, co powoduje, że rosną nam koszta energii opartej na konwencjonalnej, na węglu kamiennym i brunatnym. A przecież jeśli byśmy tylko mieli energię opartą na energii odnawialnej,
to zauważmy, że nie zawsze jest wiatr, nie zawsze jest słońce. I to powoduje, że w momentach, kiedy nie mamy praw natury, które generują nam energię, to wtedy służy nam ku temu energia konwencjonalna. Zaś jeśli energia odnawialna jest w systemie i podaje nam ona swoją wytworzoną energię, automatycznie energia konwencjonalna wyłącza swoje moce, co sprawia, że ponownie po włączeniu, włączanie się do systemu podraża funkcjonowanie energii konwencjonalnej. To są te relacje, które musimy mieć świadomość, że im więcej energii odnawialnej w polskiej gospodarce, tym pewne zakłócenia w przestrzeni energetyki, w ogóle systemu energetycznego w Polsce. Jeśli chodzi o Niemcy, mają oni już dzisiaj olbrzymie problemy, stąd bardzo mocno angażują swoje środki budżetowe, dotując energię, ale ich na to stać. Są krajem o wiele bogatszym i to powoduje, że zbudowali pewien system wsparcia, poprzez co technologie związane z wiatrakami, z fotowoltaiką jest obecnie transferowana do nas, do Polski. Myśmy powinni jako kraj roztropny, jako Polska zbudować, bo mamy ku temu możliwości, mamy ku temu surowiec, mamy do tego myśl techniczną, umiemy to robić. Jedynie co się pojawiło w ostatnim czasie, to niestety, ale poprzez i tu różni mówią, różne grupy interesów. Zarządzanie w sektorze węgla kamiennego nie było najszczęśliwsze. Zauważmy, że roztropne kraje, roztropny gospodarz, kiedy widzi, że pojawia się kryzys na rynkach światowych, jeśli chodzi o surowce, a to jest cykliczne, kryzysy się pojawiają co jakiś czas i tu nie jestem odkrywczy. To przecież w tym okresie, kiedy jest koniunktura, trzeba budować konstrukcje finansowe, konstrukcje inwestycyjne, prawne, aby przejść okres dekoniunktury, by dalej zarządzać i panować nad swoimi surowcami, a szczególnie tymi, które dają mi w gospodarce niezależność i dają na arenie międzynarodowej suwerenność. A więc kwestia reformy górnictwa jest to kwestia ogólnokrajowa, jest to racja stanu Polski i ta reforma jest o tyle dla Polaków istotna, że przeprowadzenie skutecznie tej reformy, do czego rząd jest zdeterminowany, aby z jednej strony zbudować konstrukcję dwóch podmiotów górniczych, Polskiej Grupy Górniczej i albo to będzie Polska Grupa Holdingowa, albo to będzie Katowicki Holding Węglowy. Tego jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy na etapie pracy nad tym. Zależy nam, żeby utrzymać funkcjonowanie polskich kopalń, żebyśmy również mogli zabezpieczyć miejsca pracy dla tych osób, które są w tych kopalniach, stworzyć im bezpieczeństwo planowania swoich karier zawodowych, bo dzisiaj jest wielka niepewność, bo cały czas są środowiska podsycające, a zarazem też niekiedy przeszkadzające w tej reformie, co możemy śledzić w niektórych periodykach, w niektórych gazetach, jeśli informujemy pracowników kopalni, pracowników holdingu o planach, o środkach, które inwestujemy, to cały czas budza się niepokój, tak jakby komuś zależało na tym, żeby ta reforma nie wyszła. Chcę bardzo mocno podkreślić, bo tu z Torunia zawsze szedł głos troski o polskie górnictwo, szedł głos troski o polskie racje stanu, że rząd w osobach i pani premier, i Ministerstwa Energii, ale i środowiska związanego z Prawem i Sprawiedliwością jest zdeterminowany do tego, żebyśmy utrzymali polskie kopalnie, efektywnie i skutecznie ten węgiel wydobywali. Przed nami jest wielkie wyzwanie uporządkowania rynku zbytu, bo kluczem jest, żebyśmy umieli spowodować i wyreżyserować, i tutaj słowo wyreżyserować jest trafne, chociaż może kogoś dziwić, że w wolnym rynku należy coś reżyserować, a no właśnie, nie ma nigdzie w żadnej gospodarce takiego wolnego rynku, na który by się nie wpływało, nie oddziaływało. My dziś mamy zjawisko absurdalne. Dwie spółki Skarbu Państwa, Kompania Węglowa i Holding, konkurują ze sobą na tych samych rynkach, obniżając cenę węgla, walcząc o konkurenta, a więc trzeba tą konkurencję niezdrową w ramach dwóch podmiotów Skarbu Państwa odpowiednio zorganizować, żebyśmy również panowali nad rynkiem odbioru węgla i mieli stosowne relacje cenowe. To jest również wyzwanie przy całej restrukturyzacji, którą obecnie prowadzimy.
Tak, czyli z jednej strony patrzymy, ta polityka wiatrowa, czy energii wiatrowej musi być kontynuowana mądrze i aktualizowana tam, gdzie ją można, więc odpowiednie przepisy, a z drugiej strony jak najbardziej wzmocnić sektor węglowy, żebyśmy umieli korzystać z tego, co nam Pan Bóg natura dała. A mam jeszcze jedno pytanie. Wiadomo, że etap rząd patrzy do przodu na 4 lata, bo taka jest pierwsza kadencja, potem może i druga, prawda? Albo i na pewno druga. Natomiast, panie ministrze, do pana Andrzeja Adamczyka się zwracam. Jeśli chodzi o te 4 lata, powiedzmy, które są przed panem, jeśli chodzi o drogi polskie, autostrady, drogi szybkiego ruchu, co pan może nam powiedzieć? Jakie rzeczy są rozpoczęte, kontynuowane, jeśli chodzi o drogi nasze polskie, te, które no teraz wiemy, że tu brakuje 200 kilometrów, tu brakuje część, tu brakuje kawałek. Jakie są plany i co już jest rozpoczęte?
Ojcze, to dobre pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo jakby chciałem się tutaj odnieść do kwestii elektrowni wiatrowych, ale o tym za chwilę będziemy mieli, mam nadzieję, jeszcze okazję powiedzieć, bo to przecież batalia, która toczy się i toczyła i toczy także przy dużym wsparciu Radia Maryja, Telewizji Trwam, naszego dziennika, Gazety Polskiej, wszystkich innych ośrodków, które wspierają.
Ale my tylko informujemy, a wy na
tak, ale ja tutaj mam na myśli kwestię lokalizacji elektrowni wiatrowej.
No gdzie właśnie?
Do tego zaraz wrócimy. Ojciec zapytał o kwestię transportu drogowego. To dlatego mówię, to bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj myślę o tym, moglibyśmy mówić godzinę, może dwie. Jeżeli mówimy o zjawisku wysypywania się trupów z szafy, to myślę, że takim, kiedy przychodzi się do jakiegoś urzędu i tam poprzednicy pochowali różne niebezpieczne zjawiska, trudne jakieś sprawy w szafach i nagle otwiera się szafę i wysypują się problemy z szafy, popularnie nazywane trupami w szafie urzędniczej, w szafach urzędniczych. Otóż trafiliśmy i na takie problemy w Ministerstwie Infrastruktury. I to w części właśnie związanej z realizacją programu budowy dróg krajowych. Przypomnę, że poprzedni rząd 8 września ubiegłego roku przyjął program budowy dróg krajowych. A czym jest program budowy dróg krajowych? Podstawą do finansowania inwestycji drogowych w Polsce w ciągu dróg krajowych. Autostrad, dróg ekspresowych, tych głównych ciągów drogowych. I oto w 2014 roku w grudniu rząd przygotował projekt, tam była część tylko tych inwestycji drogowych, zaś we wrześniu, już praktycznie w trakcie trwającej kampanii wyborczej, wpisano wszystkie oczekiwane inwestycje drogowe. I cóż się okazało? Kiedy pochyliliśmy się na przełomie listopada i grudnia nad tym programem, okazało się, że w programie zawarto inwestycji na 198 miliardów złotych. Różnych inwestycji. A to dokończenie autostrady, a to realizacja dalszych ciągów dróg ekspresowych, a to budowa, przebudowa istniejących dróg krajowych, budowa obwodnic miast. Policzyliśmy, zostały oszacowane te wszystkie inwestycje na 198 miliardów. A jaki jest plan finansowy? Ile jest pieniędzy na to na najbliższe lata? 107 miliardów. Co to oznacza? Że obiecano, dokonano takiego oszustwa wyborczego. We wrześniu rząd kierowany przez panią Ewę Kopacz, panią premier Platformy Obywatelskiej, no, szefową Platformy Obywatelskiej, rząd przyjął program nierealny, niemożliwy do realizacji ze względu na to, że brakuje pieniędzy. I my dzisiaj pochylamy się nad tym, aby te inwestycje, które są w tym programie, utrzymać, żeby można je było zrealizować. Oczywiście musimy ustalić hierarchię, kolejność realizacji tych zadań. Chcemy optymalizować koszty. Co to oznacza? Obniżać koszty inwestycji. Chcemy pewnych zmian technologicznych, które obniżą koszty realizacji tych inwestycji. Chcemy zmienić ustawę prawo zamówień publicznych, żeby zmniejszać koszty realizacji tej inwestycji. W wielu sektorach opracowujemy optymalizację, zmniejszanie kosztów realizacji inwestycji. No i hierarchizujemy te inwestycje. Jak dzisiaj wygląda mapa Polski? Szkoda, że ja tego nie pokazałem w Telewizji Trwam, ale ojcze, no jak spojrzymy na mapę, Mapa składa się, dzisiaj urządzonych inwestycji drogowych krajowych składa się z takich odcinków tychże dróg. Dzisiaj nie mamy do czynienia ze zjawiskiem oto takim, że możemy na przykład przejechać autostradą A1 z Trójmiasta do punktu graniczego na wysokości Ostrawy przez Toruń, przez Łódź, przez Częstochowę, przez Górny Śląsk, przez Górny Śląsk do granicy państwa. Dzisiaj brakuje 200-kilometrowego odcinka pomiędzy Łodzią a Katowicami, Pyrzowicami dokładnie, miejscem, gdzie zlokalizowane jest lotnisko na Górnym Śląsku. Dzisiaj droga S3 nie jest zrealizowana w całości. Dzisiaj większość tych inwestycji drogowych przypomina cokolwiek ser szwajcarski. Tak, tu jest jakiś odcinek. Te odcinki nie są połączone. Dzisiaj dla nas jest priorytetem budowa tych dróg, które są niezbędne z punktu widzenia interesów gospodarczych państwa. Dzisiaj Via Carpatia z odgałęzieniem z Lublina na Warszawę i dalej do Gdańska otwiera dostęp do portów Trójmiasta z południa Europy, z Adriatyku, przez Konstancę, również z Morza Czarnego, przez Rumunię. Dzisiaj realizacja drogi ekspresowej S3 w całości, połączenie jej z systemem dróg ekspresowych autostradowych w Czechach, to otwarcie portów Szczecina, Świnoujścia na południową Europę, otwarcie na Czechy, otwarcie na Węgry, otwarcie dalej na południe do kolejnych krajów południa Europy. To też, ta droga też nie jest zrealizowana. Cieszę się bardzo ze spotkania z ministrem transportu Czech. Minister transportu Czech powiedział, że poprzedni jego rząd oszczędzał i nie chciał budować dróg. Ten rząd, który obecnie jest w Czechach, za jeden z priorytetów postawił sobie dołączenie do naszej budowanej drogi S3 swojej drogi ekspresowej, która umożliwi łatwy dojazd do portów Szczecina i Świnoujścia.
Czyli plan jest ambitny bardzo.
Plan jest ambitny, środki ojcze, są, bo środki. Dalej, tak, środki są, ale są w niewystarczającej ilości w stosunku do zaplanowanych potrzeb. Dzisiaj możemy powiedzieć, że dla nas ważną kwestią jest tunel pod Świną i mówię to do wszystkich, którzy korzystają z przeprawy promowej w Świnoujściu, ale o tym z panem marszałkiem Joachimem Brudzińskim będziemy mogli mówić, mam nadzieję, niebawem w Świnoujściu. Dzisiaj ważne są te odcinki dróg, jak chociażby droga S7, która, jak mówię, w części od Warszawy do Trójmiasta połączy Ukrainę również poprzez dedykowane połączenia poboczne od Via Carpatii na Kijów i na Lwów z portami, połączy porty Trójmiasta. Dzisiaj niezbędne są te drogi. Niezbędna jest droga S61, niezbędna jest droga S8, niezbędna jest Via Baltica, właśnie droga S8. Niezbędne są te drogi, które powinny powstać także we wschodnich województwach naszego państwa. Dzisiaj program budowy dróg krajowych, budowy dróg krajowych to nie tylko nowoczesne drogi. Przypomnę, że przed tygodniem uruchomiliśmy likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach krajowych. To kilkaset milionów złotych, które zostaną wydane na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych, budowa zatok autobusowych, budowa chodników przy drogach krajowych, budowa lewo i prawo skrętów, przebudowa skrzyżowań szczególnie niebezpiecznych, przejścia nad kładki nad drogami o dużym obciążeniu. I tutaj dedykuję chociażby mieszkańcom Mogiland, którzy organizowali Mogiland Podkrakowski, którzy organizowali protesty ogólnopolskie, nazywając Zakopiankę zabijanką. Zakopiankę, która zabijała mieszkańców Mogilan. W Mogilanach cała masa wypadków drogowych spowodowała, że mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce. Dzisiaj także tam realizujemy przedsięwzięcia mające na celu likwidację tych miejsc szczególnie niebezpiecznych. Dzisiaj wypadki drogowe w Polsce, zdarzenia drogowe to nie tylko, albo inaczej, to przede wszystkim tragedie ludzkie. To przede wszystkim tragedie rodzinne. To przede wszystkim nieszczęścia tych, którzy zostają osamotnieni poprzez śmierć tych osób, które odeszły na skutek wypadków drogowych, ale to także dramat tych, którzy muszą cierpieć z powodu ran odniesionych w wypadkach. Dzisiaj również z perspektywy gospodarki narodowej można ocenić realne koszty tych zdarzeń, poza oczywiście tym dramatem, który jest udziałem rodzin, przyjaciół, ofiar wypadków. Dzisiaj to kilkadziesiąt miliardów złotych. Dzisiaj to miliardy złotych do gospodarki narodowej. Warto inwestować, żeby uratować bodaj jedno życie. Warto inwestować w poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych, żeby jednej czy dwóch kolizji było mniej. Żeby jednego bodaj nieszczęścia było mniej. Każde życie nie ma wymiernej wartości finansowej. Warto poświęcić środki, warto poświęcić energię i my to będziemy z dużą determinacją robili. Jak powiedziałem, uruchamiamy 600 milionów złotych, 323 dokładnie.
To są konkretne plany, konkretne
to
sumy.
To są konkretne sprawy, to są konkretne zadania, które realizujemy w obszarze infrastruktury drogowej, w obszarze budowy dróg, ale także usuwaniu miejsc niebezpiecznych. Zakopianka czy droga, to nie jest tylko jedna droga na terenie całej Polski. Te inwestycje będziemy teraz realizowali.
Tak, Zakopianka jest taką bardzo, bardzo widoczną drogą, bo wielu tam przemierza i widzi, co się dzieje.
Jedna z najbardziej obciążonych dróg.
Albo co się nie dzieje. Niestety nie dało się zrobić tam szerokiej drogi, bo no problemy z tymi placami tam się chyba, prawda, nie tylko, ale głównie tam był problem, żeby to poszerzyć troszeczkę. Cóż, no ale być może...
Ojcze, my myślimy tutaj też o chociażby, jak już mówimy o Małopolsce, bo przecież z jednej strony nie można wyróżniać samej Małopolski. Ja jestem z Małopolski i to nie jest jakaś tajemnica. Jestem posłem ziemi krakowskiej. Ale też z drugiej strony... Małopolska to szlak transportu, szlaki transportowe, które przemierza duża część Polaków. Większość Polaków jadąc chociażby na południe. I my dzisiaj nie możemy nie wspomnieć o drodze numer 75 z Brzeska do Nowego Sącza i dalej. Tutaj też musimy przejawiać aktywność.
No właśnie, zobaczymy, co Małopolska uzyska. Tu trochę żartu.
Aktywność
Edward
inwestycyjna.
Kiedyś pozostawił drogę z Katowic do Warszawy podobno.
Ojcze, tak? To nie w tych kategoriach, ale dzisiaj S7 od...
Czy będzie Adamczykówka?
Ojcze, dzisiaj S7 z Warszawy przez Radom do Kielc i z Kielc do Krakowa i dalej na południe Polski, to przecież ta droga, która powinna zostać wybudowana. Ja onegdaj obiecałem ówczesnemu premierowi Tuskowi, że kiedyś zdenerwują się mieszkańcy Małopolski, zablokują tą drogę i na skoki na Małysza rząd pojedzie przez Gliwice okrężną drogą, bo Małopolanie nie puszczą, nie pozwolą przejechać w proteście braku zainteresowania Małopolską. Dzisiaj możemy powiedzieć, że szlak S7, droga ekspresowa S7 tutaj w ciągu wymienionym na południe Polski, ona powstanie, przygotowujemy jej realizację, także udrożnimy ruch wokół Krakowa poprzez niezbędne inwestycje. Podobnie zresztą jak połączymy autostradę A1 między Pyrzowicami, między Górnym Śląskiem a Łodzią. Dzisiaj do polskich portów musi być realny, normalny dostęp. Jeżeli ktokolwiek ma na południu Europy wybrać któryś z portów, to wybrzmi, mam tego świadomość, ale nie mogę tego nie powiedzieć. Jeżeli któryś z logistyków, z tych, którzy organizują przewóz towarów, ma wybrać któryś z portów bałtyckich, kiedy patrzy chociażby z Rijeki, kto patrzy z południa Europy, niech wybierze Trójmiasto, porty Trójmiasta, niech wybierze porty Szczecina, Świnoujścia, niekoniecznie musi wybrać Rostock. Dzisiaj, jeżeli patrzy na układ komunikacyjny dróg, wybiera Rostock, bo tam najłatwiej, najszybciej można dojechać. Musimy zrobić wszystko, żeby nasze porty były konkurencyjne, żeby porty bałtyckie konkurowały z Rostockiem, żeby konkurowały z Lubeką. Ja uważam, że nie dość, że nas stać na to, to jest też nasz święty obowiązek, żeby wspierać polską gospodarkę.
Dziękuję bardzo. To jest, drodzy Państwo, już okazja, żeby Państwo rozmawiali z naszymi gośćmi, pytali się, rozmawiali, też podawali pewnie jakieś swoje może plany, że tak powiem, bo tak to teraz nie nas wychodzi, że podamy jakiś pomysł i on okazuje się, że również może panu ministrowi służyć jako pewna droga rozwiązania. Tak było z przypadkiem pana Michała z Warszawy.
Prawem spółdzielczym przedwojennym.
Tak, że teraz już wiem, jaką lekturę będzie miał pan minister na najbliższe dni. I rozmawiamy. Nasz gość, pan minister Andrzej Adamczyk, pan minister Grzegorz Tobiszowski. Zapraszamy, drodzy Państwo, telefony 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Już za chwilę pierwsze z nich. Rozmawiamy, odbieramy telefony już pierwsze, 29 minut po 22. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze słuchamy, proszę bardzo.
Mówi Tomek z Mazowieckiego, pozdrawiam słuchaczy, gości i ojca prowadzącego. Chciałem się dowiedzieć o taką rzecz, bo coś kiedyś takiego słyszałem w którejś audycji w Radiu Maryja, że w czasie weekendów kopalnie są przejmowane, można powiedzieć, że z Afryki przez jakieś spółki, które z tego urobku weekendowego czerpią duże zyski i wtedy górnicy najwięcej zarabiają i tak jak gdyby byli przymuszani do tej pracy w niedzielę. Czy coś na ten temat można by się dowiedzieć? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Tomaszu. Panie ministrze.
Dziękuję za to pytanie. Z mojej wiedzy, z tego co wiem, to niedziele są wolne od pracy. To było w okresie słusznie minionym, jak my to na Śląsku mówimy, kiedy był system czterobrygadowy. Natomiast myślę, że z panu zadającemu pytanie chyba chodzi o firmy okołogórnicze, o tak zwany outsourcing, który bardzo mocno rozwinął się w kopalniach. I on postępuje, czy postępował bardzo mocno w ostatnim czasie. Są firmy okołogórnicze, które rozpoczynały od drobnych prac gdzieś tam na powierzchni. Teraz już wiele firm zostało dopuszczonych do pracy na dole w kopalni. Zaczyna to wyglądać bardzo niedobrze, bowiem mamy tutaj taki trochę ruch, że z jednej strony osoby na kopalniach, szczególnie w tych pracach dołowych, odchodzą na emerytury, po czym znajdują swoje miejsca pracy w tych spółkach okołogórniczych ze swoimi uprawnieniami, ze swoimi kwalifikacjami, gdzie kopalnie poprzez obecne zarządzanie sprawia, że coraz więcej tych firm ingeruje w te prace specjalistyczne dołowe. Jednym z wyzwań, między innymi planów reformy obecnej, którą my planujemy, to chcemy uszanować, że są firmy okołogórnicze specjalistyczne i one niech się w tym fachu doskonalą. Natomiast chcemy określić przez inny styl zarządzania, przez inny styl organizowania pracy w kopalniach, aby pewne roboty były wykonywane tylko przez pracowników kopalń, bo zauważamy pewien absurd, że kopalnie przez szkolenia, przez doświadczenie z pracowników, którzy tam mają swoje miejsca pracy, poprzez konkretne kursy, zdobywanie uprawnień przez lata, przygotowują fachowców, którzy nagle wędrują w spółkach okołogórniczych, a więc tak jakbyśmy kadrę pewną pracowniczą przygotowywali do pracy firmy prywatnej. I stąd chcę bardzo mocno podkreślić, że z jednej strony ja osobiście z założenia nie jestem przeciwny firmom prywatnym, ich aktywności w sektorze węgla kamiennego, ale wydaje mi się, że dotykamy już zjawisk bardzo przesadzonych i to w każdej kopalni, począwszy od kopalń w kompanii, w holdingu, w Jastrzębskiej Spółce, czy to nawet w kopalni Bogdanka, gdzie te firmy, korzystając z pracowników, którzy wychodzą z kopalni, czyli idą na te emerytury, a wiemy, że pracowników wykwalifikowanych, pracujących jako dołowych, emerytury są wcześniejsze i trzeba się naprawdę zastanowić i to chcemy wprowadzić w najbliższym czasie, aby już po powstaniu Polskiej Grupy Górniczej, Polskiego Holdingu Węglowego, czy Katowickiego Holdingu Węglowego, czyli tej drugiej grupy przy Polskiej Grupie Górniczej, aby te zjawiska, które dzisiaj nastręczają wielką krytykę i są źle postrzegane nie tylko wśród pracowników kopalń, ale również zauważamy, że one rozbijają nam dyscyplinę pracy, rozbijają nam i powstawia się tak zwana luka pokoleniowa, jeśli chodzi o pracowników w kopalniach, bo dochodzi przecież do zjawisk, bym powiedział, absurdalnych, że w tym samym chodniku, w tym samym miejscu pewne nawet te same prace, czy podobne prace wykonuje pracownik kopalni, a obok niego stoi pracownik firmy. I trudno nagle ocenić, kto właściwie wykonuje jaką pracę, za co odpowiada. To są ostatnie lata, gdzie z natężeniem zauważamy to zjawisko i myślę, że to jest jeden z tych elementów, które psuje organizację, dyscyplinę w kopalniach i również pewne powiązania. To też tu powiem, bo często rozmawiamy o pewnej czytelności, takim bym powiedział czystości w zarządzaniu. Bywa tak, że osoby z managementu górniczego w jakiś sposób taki są przychylne, bym delikatnie nazwał, bardziej czyli osobą decydującą o pracach w kopalni, czyli
będących w dozorze. Nie rząd, tylko...
Management, nie rząd, management górniczy jest jakby bardziej przychylny, zlecanie firmom okołogórniczym, gdzie ostatnio, jak są prowadzone, tak zwany audyt jest uruchomiony przez ministerstwo, w tym audycie biorą udział przedstawiciele strony społecznej, posłowie, między innymi w kompanii jest senator, poseł jest w katowickim holdingu, poseł jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, są doproszeni eksperci. Na przykład już dzisiaj pierwsze informacje z kompanii węglowej, które będą prezentowane na specjalnej konferencji. Wiemy, że jakoś dziwnie się składa, że pojawiają się powiązania rodzinne osób, które odpowiadają za pewne roboty w kopalni, jakoś tam firmy prywatne są powiązane rodzinnie. To jest zjawisko, które musi być zmienione, bowiem to nie jest rzeczą zdrową i to również psuje nam zdrowe, efektywne zarządzanie w kopalniach i to też mamy na uwadze i myślę, że nasz słuchacz, który pytał o tym, że pracownicy są niekiedy w sobotę, w niedzielę wykorzystywani, to mam informacje również takie, że firmy zatrudniają niekiedy na weekend pracowników kopalni i wtedy te osoby dorabiają się, pracując w prywatnej firmie na swojej kopalni przez okres soboty, niedzieli. To też jest zjawisko niezdrowe. My to mamy objęte, opisane i obecne osoby, które wchodzą w zarządzanie, bo mamy nowego prezesa w kompanii węglowej, nowy zarząd w Jastrzębskiej. Będą z tymi sprawami się zajmować.
Wytłumaczył. Tak samo już nie ma już dni sztygarskich, ale to one zniknęły z innych powodów. Tak. Takie były kiedyś, ale tam chodziło o jakieś przestępstwo, prawda?
Tak. Tutaj oczywiście mamy zjawisko dla osób, które czują branżę, to tylko powiem, że mamy też zjawisko tak zwanych pisanych, dołowych szycht popularnych, czyli dniówek, czyli osoby, które niekoniecznie zjeżdżają na dół, są w tym całej hierarchii uprzywilejowane. To też jest wyzwanie i w tej restrukturyzacji również.
Tak, ale już nie ma tak, że ktoś po prostu kiedyś sobie nadrobił czas i mogło go nie być, a był zapisany, że jest w kopalni, bo o takim przypadku słyszałem, że bo to było chodziło, szukali mordercy i okazało się, że on wtedy miał te dni zapisane, że był w pracy i był nieuchwytny.
Bo okazuje się, że jego koledzy, pewnie było to dogadane z kolegami w kopalni, pilnowali, żeby rejestrować, że on jest w kopalni.
A on wtedy mordował.
A on wtedy sobie mordował. Mógł hasać i robić swoje.
Tak, ale to zostało uleczone. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam serdecznie ojca Janusza, prowadzącego, i panów ministrów.
Witamy.
Jestem wzruszona, bo słuchając panów ministrów widzę tyle entuzjazmu i tak myślę sobie, że chyba z takim entuzjazmem zaczęto w drugą Rzeczpospolitą budować i życzę powodzenia. Natomiast chciałabym z konkretów, przepraszam, czujemy się podmiotowo po prostu. My tu zwykli ludzie, którzy słuchają tych planów i z żarliwością panowie to wszystko mówią i cieszymy się, że niestety, chociaż jest tak trudno, są te kłody pod nogi rzucane, bardzo współczuję rządowi i bardzo, bardzo jesteśmy wzruszeni. Natomiast mam do pana ministra Adamczyka pytanie, ale po drodze chciałabym, ponieważ pan minister powiedział o ministrze Smolińskim i chciałabym tak zasygnalizować, że minister Smoliński zajmuje się pocztą, ale to może będzie tu kiedyś w studio, ale gdyby pan minister mógł go pozdrowić, ja nie jestem pocztowcem, ale Poczta Polska dzięki niemu może odzyska godność. Po 400 latach istnienia może to stare logo również zostanie przywrócone, bo my tutaj mamy takich porządnych listonoszy tyle lat i oni rozpaczali, ponieważ zabrano pewne zlecenia. Zresztą ja to kiedyś powiem, jak będzie minister Smoliński, ale bardzo liczą ci pocztowcy i ja w ich imieniu, bo nie wiem, czy jakiś pocztowiec zadzwoni, a mamy naprawdę bardzo poważnie podchodzą do tej pracy i ona, ta poczta miała swoją godność, a potem teraz bardzo jej zabrano. To jest jedno, panie ministrze, przepraszam. A druga rzecz, do pana ministra od dróg, że jechałam z pielgrzymką do Sokółki, piękne okolice, ale te budowy dróg łączą się z tym, że są ekrany, zasłaniają szalenie te lasy piękne, zresztą muszą być powycinane też lasy trochę, ale chodzi o to, że czy to jest zawsze konieczne, bo z takiego autokaru człowiek podziwiał przyrodę, a teraz no niestety to się zmienia. Ale to takie rzucanie takich refleksji. Natomiast trzecia rzecz, już postaram się szybciutko do pana ministra Adamczyka. Mówił pan, panie ministrze, pochylał się pan i pochyla nad problemami tym mieszkaniowymi. Otóż tutaj jakaś pani dzwoniła i ja się ośmieliłam również, bo dzwonię jakby w imieniu ludzi, którzy wiem, że to nie jest sprawa ministerstwa, ponieważ zostały mieszkania komunalne oddane w gestie samorządów. One, nie myśląc o tym, co będzie, wyprzedały bez głowy 82% na przykład w Warszawie. I to już nawet nie chodzi o tę sprawę reprywatyzacji, ale o te domy, do których nie ma żadnych tam roszczeń. I chodzi o to, że w pewnym sensie w momencie zablokowały samorządy tę możliwość wykupu. I dlaczego ja o tym mówię, że nie wszyscy muszą mieć i nie wszyscy chcą mieć, ale ci ludzie zostali postawieni w sytuacji, często starzy, ale często tacy, co chcieliby dzieciom również cośkolwiek zostawić, w sytuacji tak no, niekomfortowej, że na przykład te czynsze pani Grunkiewicz, przynajmniej w Warszawie, zostały podniesione do bardzo wysokich, tak, że dwa razy tyle się płaci, co by się płaciło, gdyby było mieszkanie wykupione. I niektórzy z nich mają te książeczki mieszkaniowe, które mogliby przeznaczyć. Ja wiem, że teraz jest bardzo dobrze, że to się zatrzymało, że teraz będzie więcej na wynajem. Ale ci ludzie trochę się poczuli wykluczeni. Ja wiem, że to nie jest do ministerstwa. Ale tutaj poseł Lisicki, który został chyba posłem, znaczy obecnie poseł, a przedtem burmistrz chyba w Pragi Północ w Warszawie, on właśnie obiecywał tym ludziom, no, przed wyborami, że zacznie się, były zebrania. Chodzi o to, że to nie, ci ludzie są trochę wykluczeni. I właśnie to jest sprawa niezałatwiona, która być może już nie będzie załatwiona. Ale ja tylko chciałabym zasygnalizować, że zatrzymano wykupy i podwyższono tak czynsze, że najbiedniejsi właściwie ci ludzie zostali starsi. Jeszcze są jakieś komisje, chodzą poznańskiego najemcę, które oceniają, czy to na trójkę to mieszkanie. Ludzie dużo płacą, boją się o swój byt i właśnie to jest taki drobiazg w całości tego, co państwo będą robić i robią już dla nas, ludzi zwykłych, ale tu jest taki drobny rys. To nie jest, powtarzam, to są sprawy samorządów. Być może w Warszawie zacznie rządzić również PiS wreszcie i może będzie sprawiedliwie. Ale w każdym razie to dotyczy sporo, wielu osób. I przepraszam, że tak długo o tym mówiłam, tak może nieskładnie. Życzę powodzenia. Raz jeszcze dziękujemy za żarliwość, za poważne traktowanie ludzi takich zwykłych właśnie i za tą entuzjazm, z jakim mimo tych kłód rzucanych pod nogi podchodzi rząd do nas, ludzi, którzy cieszą się z tej zmiany. Życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani za ten telefon. Dziękuję za te słowa. Cieszę się. Widzę, że i Pan minister Tobiszowski również uśmiechnął się, kiedy Pani mówiła o tej żarliwości i o tym takim pozytywnym myśleniu. Pragnę Panią i wszystkich naszych radiosłuchaczy zapewnić, że w rządzie, obecnym rządzie dominuje właśnie taka atmosfera. Proszę się wsłuchać w wypowiedzi pani premier Beaty Szydło, proszę wsłuchać się w wypowiedzi ministrów, członków rządu, proszę wsłuchać się w wypowiedzi kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Jarosław Kaczyński na każdym wystąpieniu takie pozytywna energia, więc cieszymy się bardzo, że my w tym możemy uczestniczyć i mamy sporo planów, jesteśmy przygotowani do rządzenia, chcemy te plany wprowadzać w życie. Zresztą daliśmy tego dowód, że praktycznie od samego początku wdrażamy te deklaracje i obietnice wyborcze, które były składane w czasie nie tylko kampanii wyborczej do Sejmu, nie tylko w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej, nie tylko w czasie kampanii wyborczej w wyborach do Europarlamentu, ale w czasie wcześniejszych kampanii. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna na ten czas partia, która miała stale uaktualniany program, ten program dzisiaj realizuje. I cieszę się, że tak to jest odbierane przez Polaków. Zapewniam Państwa, że energii nam na pewno nie zabraknie. Zapewniam Państwa, że tego pozytywnego myślenia także nam nie zabraknie. A jak Pani mówiła o II Rzeczypospolitej, pięknie wybrzmiało, że wówczas też towarzyszył rządowi entuzjazm. Wówczas też nie było łatwo. Wówczas też po zaborach Polska była biednym państwem, ale też i te projekty, też i te pomysły i te realizacje wykraczały poza takie myślenie, co w tym roku, co w przyszłym. Budując centralny okręg przemysłowy, myślano o przyszłości następnych pokoleń. Budując port w Gdyni, myślano o przyszłości następnych pokoleń, kiedy od roku 1927 do 1933 praktycznie, czyli w przeciągu 6 lat zbudowano węglówkę z Chebzia, dokładnie, bo tak pamiętam.
Z Rudy Hebzie
do Gdyni, to wówczas mimo kryzysu światowego ten entuzjazm pozwolił zrealizować to przedsięwzięcie. W czasie międzywojnia podjęto decyzję o wzmocnieniu polskich ośrodków turystycznych, narciarskich, wybudowano kolej na Kasprowy Wierch, ponieważ mimo tego, że Polska była wówczas biedna, znaleziono środki finansowe, zaraz rozpoczęto budować kolej na Gubałówkę. Dlaczego? Bo uznano, że polskie ośrodki turystyczne muszą zostać wzmocnione infrastrukturą. To nie były fanaberie na tamten czas, to nie były jakieś pomysły oderwane od rzeczywistości i takie pomysły cała masa takich pomysłów, koncepcji mieści się w programie Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniam panią, zapewniam państwo, że będziemy je realizować, nie tracąc z perspektywy, nie tracąc z widzenia spraw tych bieżących, codziennych. Dziękuję pani bardzo za ciepłe słowa kierowane pod adresem pana ministra Kazimierza Smolińskiego. Tak, dzisiaj w Ministerstwie Infrastruktury na powrót możemy zajmować się problemami polskiej poczty. Polska Poczta wróciła jakby do tego resortu. Odpowiadamy za wszystko, co tam się wydarzy i będzie darzyło i darzy. Już w chwili obecnej na pewno przywrócimy to poczucie wartości listonoszom, nie doręczycielom, listonoszom, bo tak się chcą nazywać, wielu mi z nich mówiło, że wielu mówiło, że chce mieć mundur, chce czuć tą wartość, jaką czuli pocztowcy przedwojenni. Tą dumę z racji tego, że jest pracownikiem Polskiej Poczty. Oczywiście za tą dumą również musi iść odpowiednie wynagrodzenie. No ale to już jest związane z efektywnością, a efektywność przy dobrym zarządzaniu wreszcie zostanie osiągnięta. Mam tutaj na myśli między innymi chociażby doręczanie przesyłek prokuratorskich, sądowych. Dzisiaj już część tego rynku poczta odzyskuje. Chcemy doprowadzić do tego, żeby obsługa poczta generowana, inaczej przygotowywana i wysyłana przez organy administracji publicznej były wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Chcemy, żeby to była forma usługi wyznaczonej, tak jak z usługą wyznaczoną w stosunku do deficytowych przesyłek. Poczta Polska to nie tylko sama poczta, to bank pocztowy, to dzisiaj konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych. Zapewniam panią, że o tym nie tylko, że myślimy, ale tutaj są już gotowe koncepcje, aby je wdrożyć. Pyta pani o ministra odpowiedzialnego za drogi. Tak, jestem odpowiedzialny za drogi. Odpowiadam, ekrany akustyczne, to myślę, że to po części zmora inwestycji drogowych w Polsce, zmora mimo tego, że wielokrotnie skazywaliśmy w ostatnich latach uwagę na często bezsensowność instalacji tych ekranów akustycznych. Raport Najwyższej Izby Kontroli, niedawno sporządzony na podstawie badań i audytów realizowanych przez urzędników Najwyższej Izby Kontroli, nie pozostawia suchej nitki na całym procesie inwestycyjnym ostatnich lat. Część tych ekranów była zbędna, niepotrzebna. One spowodowały, że koszt realizacji dużych inwestycji w Polsce wzrósł około 20%. Oczywiście mówię część, nie wszystkie. Dużo by o tym mówić, ja muszę skracać, bo tutaj niecierpliwie ojciec Janusz, prowadzący naszą audycję, spogląda przez
szybę z reżyserki. Są telefony, oddechy muzyczne też za chwilę będą, więc...
Mówimy też o sprzedaży mieszkań. Pani wspomniała o tym procesie, który do takiej... Była taka tendencja w samorządach, żeby sprzedawać mieszkania za złotówkę. Nagle ten proces wstrzymano. Gminy pozbyły się w tym czasie zasobu mieszkaniowego, a dzisiaj nawet jeżeli najemcy tych mieszkań chcieliby je wykupić, to bardzo często ich nie stać i muszą płacić wysokie czynsze. Mam nadzieję, że polityka mieszkaniowa, program mieszkaniowy, o którym mówiłem już wcześniej, również pozwoli usystematyzować te problemy w samorządach. Co do mieszkań komunalnych, decyzje leżą w rękach samorządów, prezydentów, burmistrzów, bywa, że i wójtów, jeżeli takie mieszkania w małych gminach są w posiadaniu samorządów, ale też państwo może wieloma instrumentami stymulować pewne procesy i proszę mi ufać, że także myślimy o tej części osób, które mieszkają, mają te problemy, mieszkają w mieszkaniach komunalnych i dotyczą ich te problemy, o których pani mówiła.
I mamy telefony kolejne, bardzo prosimy.
Będę mógł się włączyć, tak?
Proszę bardzo, jest pan na antenie, witamy pana. Kto mówi, skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Mianowicie chcę tak nawiązać właśnie co do kwestii przemysłu, bo jakiś czas temu pan Janusz Śniadek w jednym z wywiadów radiowych na antenie innego radia to akurat było, mówił o stanie przemysłu w Polsce, porównując do stanu powojennego. I w związku z tym, że u nas tak przebiegał proces likwidowania naszych zakładów pracy, że no, działo się to na masową skalę, ale z drugiej strony było tak, że ci, którzy nabywali, a konkretnie chodzi mi o Niemców, to w prawie niemieckim było coś takiego jak to, że łapówki były wliczone w ich po prostu system podatkowy. Także te działania właśnie zakupowania w Polsce różnych zakładów przejmowania no działy się po prostu na gruncie niemieckiego prawa właśnie z takim no po prostu w naszym odniesieniu prawnym przecież bezprawnym postępowaniem. Czy w związku z tym, że takiego rodzaju to były działania, czy właśnie nie można by było, żeby zwrócić uwagę właśnie na różnego rodzaju te sprzedaże, jakie były dokonywane, żeby chcieć może tą drogą właśnie odzyskać, przepraszam bardzo, tą drogą może odzyskać część zakładów, które no, były przyjęte właśnie z naruszeniem prawa według naszego systemu prawnego. Także to z mojej strony taka właśnie uwaga co do tego, żeby prawda poprawić stan no, naszego przemysłu, tego, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie panie Tadeuszu, z Panem Bogiem. Pan minister Tobiszewski, bardzo proszę, tak, do odpowiedzi.
Ja serdecznie dziękuję naszemu słuchaczowi za to pytanie, bo poruszył bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o stan naszego przemysłu i podkreślił, jakie spustoszenie nastąpiło w okresie transformacji, jeśli idzie o polską gospodarkę, a wszyscy wiemy, że handel jest ważny,
Instytucje finansowe są bardzo ważne, ale bez przemysłu państwo nie jest w stanie słusznie się rozwijać i należycie rozwijać. I stąd polska gospodarka, a szczególnie rynek polskiego przemysłu, rynek poza Polską, ale i ten wewnętrzny, był świetnym do przejęcia przez inwestorów zagranicznych. I jedno, co trzeba powiedzieć, że inwestor zagraniczny może sam inwestować, zarobić, ale powinno to być wkomponowane w interes Polski. I rząd pani Beaty Szydło, pani premier Beaty Szydło, jak wszyscy pamiętamy, kiedy się formował, ale i w czasie, kiedy była kampania wyborcza, bardzo mocno pani premier iśmy bardzo mocno podkreślali jako środowisko, że chcemy powrócić do tak zwanej reindustrializacji, uprzemysłowienia Polski, a więc postawienie na to, abyśmy odbudowali pewne polskie mocne tradycje przemysłowe i zbudowali tam, gdzie mamy jeszcze dzisiaj pewne aktywa, czy mamy nawet dobrze zorganizowane środowiska, abyśmy powrócili do pewnej gałęzi gospodarki. Jeśli chodzi o parę konkretów. W województwie śląskim, poza tym, co już żeśmy rozmawiali, z determinacją, z wielkim zaangażowaniem dla interesu państwa polskiego, prowadzimy restrukturyzację i reformy górnictwa, bo jest to dobro narodowe, dobro polskie. Ale również chcemy odbudować w województwie śląskim przemysł stalowy. Interesujemy się tymi hutami, które są jeszcze w portfelu, w kapitale gdzieś tam podmiotów Skarbu Państwa, aby na nich zbudować pewną, w tym przypadku Grupę Śląską Stalową. Zauważmy, że odbudowujemy polską grupę zbrojeniową. Olbrzymie środki, które dzisiaj polski rząd przeznacza na inwestycje w obronność Polski, musi być w miażdżącej wielkości, musi pobudzić polską gospodarkę poprzez to, że to nasze podmioty życia gospodarczego będą mogły rozwijać się, odpowiadając zarazem na zapotrzebowanie sprzętu, który w przetargach będzie z odpowiednimi kwotami mógł być skonsumowany przez poszczególne podmioty. Pojawia się propozycja odbudowy, o czym mówił już pan minister Andrzej Adamczyk, stoczni, czy to w Szczecinie, czy w Trójmieście. To sprawia, że również przemysł metalurgiczny, hutniczy będzie mieć swój rynek. I teraz, proszę państwa, ten pomysł, to zaangażowanie ministra Adamczyka i Ministerstwa Infrastruktury w połączeniu Polski Południowej z Polską Północną w kontekście naszych portów i tworzenie połączeń komunikacyjnych, to również jest odpowiedź na to, że budując uprzemysłowienie Polski, jakby nowe pchnięcie po okresie transformacji, połącząc to szlakami komunikacyjnymi, sprawia, że Polska może zdecydowanie ruszyć z innego pułapu rozwojowego, idąc naprawę, robiąc skok cywilizacyjny, bo przecież będziemy automatycznie budować ten przemysł o nowe technologie, o nowy sprzęt, o nowe maszyny. Chcę jeszcze powiedzieć o budowaniu również polskiego przemysłu poprzez utrzymanie pewnych aktywów. Przecież to, co powiedziałem w audycji telewizyjnej, zastaliśmy prawie że upadającą Jastrzębską Spółkę Węglową. Znamy tą możliwość zastosowania przez banki, u których zaciągnięto obligacje, kredyty, miały tak zwaną możliwość opcji PUT, czyli zajęcia majątku Jastrzębskiej Spółki Węglowej z końcem listopada. To powodowało, że taka koksownia Wiktoria, koksownia Przyjaźń, cały system ciepłowniczy, który jest skojarzony w tak zwanej spółce pod nazwą SEJ, czyli elektrownie Jastrzębskie, przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, te podmioty, które są w tym dużym podmiocie górniczym, były upadły, zostały przejęte. Przez ten cały proces restrukturyzacji sprawiamy, że te podmioty ratujemy poprzez włączenie innych podmiotów Skarbu Państwa, które na te aktywa wniosą swoje środki, pozwalając nam zainwestować w kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a zarazem utrzymamy te aktywa w ręku w podmiotach Skarbu Państwa. Dlaczego o to walczymy? Bo te podmioty mają rynek, te podmioty mają zbyt i gdyby udało się instytucjom finansowym postawić na stan upadłości, ten rynek zostałby przyjęty przez inwestorów z zewnątrz. A więc te plany związane z portami, te plany związane z polskimi hutami, z polską sektorem zbrojeniowym, by nie wspomnieć o polskiej energetyce, która będzie mocno inwestować. I to, co jest ważne, co tutaj wymienialiśmy się z panem ministrem Adamczykiem, nawet jak pani pytała poprzednio, proszę państwa, o tą taką dumę związaną z zawodem listonosza, związaną z pocztą. Proszę zobaczyć, bo to myślę warto też, bośmy sobie tutaj w czasie muzyki z panem ministrem dwa słowa zamienili. Proszę państwa, w okresie międzywojennym, kiedy budowano Polskę, kiedy upragnione państwo się pojawiło na mapie Europy, proszę zobaczyć, by ktoś powiedział, zawód prosty, przynosi się list, paczkę, ale przecież to była odpowiedzialność, przynosi się przez pocztę coś istotnego, informacje dla kogoś, przynosi się przesyłkę dla niego. Jest to pewna odpowiedzialność, bo czyni się coś ważnego dla kogoś. I aby podkreślić ważność Poczty Polskiej, ważność w ogóle poczty jako instytucji, gdzie bardzo jest istotne, aby państwo nad tym również miało swoją pieczę i inspirowało stosowny rozwój tej instytucji, stworzono mundury, orzełek, a więc pewne poczucie ważności. Popatrzmy, tworzenie chociażby w sektorze surowcowym. Wszędzie spotykamy umundurowanie, stopnie różnego rodzaju przemysłowe. Popatrzmy przecież na kolej. Kolej, która przed wojną zdobyła, była bardzo ważnym i do dnia dzisiejszego, tylko że się rozwija w innej formie, jest bardzo ważnym narzędziem komunikacyjnym przewozu towarów. Proszę spojrzeć, mundury kolejarskie, ta cała tradycja, która się zbudowała. To jest istotne, że wokół tego budujemy poczucie siły państwa. Ostatnie lata, jak zauważymy, deprecjonowano wszystko. Deprecjonowano mundury, wyprzedawano. Te całe otoczenie budowania takiej dumy ze swego zawodu, z tego, że robi się coś ważnego, zamieniono na ten blichtr tylko pieniądza i tylko tej takiej bardzo związanej spekulacyjnej operacji finansowej. To takie jeszcze refleksji na koniec.
Dziękuję bardzo
za te pytanie.
Buźko, i telefon. Ja bym prosił może takie bardziej, może po dwa telefony byśmy brali, wtedy z panem się odniosą.
Będzie łatwiej.
Tak, będzie łatwiej. Więc bardzo prosimy, słuchamy Radio Maryja, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Rybnika.
Kłaniam się.
Z górnictwem są też związane były mieszkania zakładowe. Nie tylko kiedyś, ale i obecnie. Nawiążę do kopalni Kazimierz Juliusz później. Chodzi o to, że prawica w czasie poprzednich, około dwuletnich, krótkich rządów dała możliwość wykupienia byłych mieszkań zakładowych na preferencyjnych warunkach, a lewica to zabrała. Na przykład górnikom przy użyciu sądów, a kolejarzom, wojskowym i leśnikom nie zabrała tego prawa wykupu na preferencyjnych warunkach, bo oni mogli to wykupić. Taka była równość i sprawiedliwość. Gdzie był wtedy Trybunał Konstytucyjny, skoro nie zauważył tego? Siedmiokrotnie były złamane prawa Konstytucji w siedmiu miejscach. Różne traktaty, konwencje, prawa człowieka, o których tak teraz się dużo mówi. Gdzie oni byli? Pozbawiony też byłem prawa do obrony, prawa do sprawiedliwego procesu. Tym bardziej, że jestem w podeszłym wieku, mocno schorowany. Praktycznie nie ma żadnej pomocy prawnej, bo na adwokatów z urzędu nie można liczyć, bo oni zamiast pomagać szkodzą. To jest to samo, co się działo u żołnierzy wyklętych zaraz po wojnie. Oni też byli osamotnieni. Też w aktach było napisane co innego, że na przykład szpiegowali albo że współpracowali z Niemcami, a w rzeczywistości było co innego. Podobnie jest i u mnie. Teraz zmierzam w tym kierunku, że się toczy akademicka taka jakby dyskusja, PiS, Prawo i Sprawiedliwość mówi swoje zdanie na temat Trybunału Konstytucyjnego. Lewica mówi swoje zdanie. No Lewica to mam na myśli oczywiście z Platformą Obywatelską na czele, no i tamte cała reszta. Oni mówią co innego i opinia publiczna jest zdezorientowana. A wystarczy pokazać prawdę, jaka jest. Zrobić komisję śledczą. Patrzcie, zaprosić jakichś tych z Brukseli obserwatorów, tych, co tak bardzo krzyczą o tej demokracji. To u nich jest najgorzej, gorzej niż u nas.
Tak, to już rozumiem, panie Andrzeju, bo było dużo audycji na ten temat jeszcze poświęconych. My dzisiaj się skupmy może na tym, co mamy. Mamy ministrów, specjalistów od gospodarki i komunikacji i tak dalej, więc na tym może zostawmy, dobrze? Pozdrawiam pana gorąco i może jeszcze jeden telefon odbierzmy do pary, tak jak mówiliśmy, i będzie odpowiedź. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca i dzisiejszych gości. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to sprawa dzierżawy wieczystej, która była wielokrotnie poruszana na antenie Radia Maryja i nie tylko przez laty. Państwo zapewniało, że będzie miało pieczę nad dzierżawą wieczystą i jej sumy podnoszenia o opłat nie będą rosły. Dzisiaj już stały się one dzikim rynkiem i ceny mieszkań, nie tylko nowych, ale tych, które zostały wybudowane, ciągle są podwyższane, ponieważ stoją na gruntach, które są dzierżawą wieczystą bądź własnością spółdzielni, a spółdzielnie, chcąc utrzymać i pokryć koszty, które mają, ciągle ją podwyższają. Proszę zwrócić jeszcze uwagę, że wtedy, a już wtedy wielokrotnie rozmawiałem na antenie Radia Maryja o tych sprawach, mówiono ciągle, że na Zachodzie, szczególnie podawano przykład w Niemczech, własność jest, nie ma dzierżawy wieczystej. Wprost przeciwnie, ona jest, tylko ma inną nazwę. Nazywa się dzierżawą pokoleniową, spadkową. I teraz w związku z tą nieprawdopodobną zmianą, jaka nastąpiła już w Europie i będzie następowała, mianowicie migracją ludzi i nielegalnej imigracji do Niemiec, wielu właścicieli ziemskiej nie chce sprzedawać jej pod zabudowę, tylko wie o tym, że ziemia będzie ciągle rosła. W związku z tym zwracam się z pytaniem, jak państwo ma zamiar powstrzymać ten nieprawdopodobny wykup gruntów. Na razie, i tutaj podziękowania dla tego rządu, że wreszcie po staraniach tylu lat sprawa zablokowania sprzedaży ziemi obcokrajowcom została przynajmniej na te 5 lat, ale mam nadzieję, że to się przeistoczy na dalsze lata, zablokowana, bo ona dalej jest w opracowywaniu, ta ustawa, tylko na razie teraz już została wprowadzona wczoraj pod obrady parlamentu. Naturalnie wrzask z drugiej strony, który się odbywa przed tym, że Polacy się bronią, jest i między innymi dzisiaj na demonstracji jednej, już nie powiem, partii, w każdym razie partii opozycyjnej, stał jak kamień i wspierając to minister, który sprzedał tak olbrzymi majątek w Polsce. Był przez lata ministrem finansów Unii Europejskiej. I te osoby mają czelność jeszcze pokazywać swoją twarz w telewizji, mówiąc, że bronią demokracji. Jedno wielkie kłamstwo. Teraz druga sprawa, mianowicie obejrzałem dzisiejsze wiadomości. Wszystkie wiadomości niemieckie we wszystkich gazetach. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego podziału na prawicę, lewicę, takie rządy, takie partie. Nie. Bo wszystkie partie działają w interesie racji stanu niemieckiej, łącznie z zafałszowaną polityką historyczną, po to, aby wspierać niemiecką rację stanu w Europie. W związku z tym wszystkie audycje z olbrzymim atakiem na rządzących w Polsce, co zresztą znalazło potwierdzenie w tej Komisji Weneckiej, bo wszystkie gremia są niby demokratycznie wybieralne, a w rzeczywistości są to nominacje grup interesów. Na szczęście się załamało. Słuchacz z Wałbrzycha, który dzwonił przed chwilą, ja tylko mogę potwierdzić, bo mówiłem o tym przed laty w Radiu Maryja. Tak, rząd niemiecki dopłacał do tego, uwzględniając łapówki dla tych, którzy prywatyzowali w Polsce, a to były małe kwoty, ale uwzględniali je po to w zeznaniach podatkowych. Dlatego mają panowie ministrowie wiele nazw, które są znane w świecie niemieckie i jest dodane tylko Polska. A główne ich siedziby są tutaj. Znam nazwy koncernów, które już nie istnieją, ale ciągle używają tej nazwy po to tylko, żeby dalej kupować ich towary, które są rzeczywiście, pochodzą na przykład płody rolne z polskiej ziemi, pracują przy tym polscy robotnicy, ale sprzedaje im się za olbrzymie ceny dalej. W związku z tym wszystko to, co jest związane z ziemią, z gruntem, a więc tory, a więc pociągi jeżdżące po nich, a także pociągi towarowe, tego się nie da przenieść. To kupuje się je przy pomocy komputerów.
Ale jak pan mówi, panie Stanisławie, to już było mówione, o tym żeśmy już mówili. Dziękujemy za przypomnienie tylko. Pozdrawiamy gorąco, bo już dwóch panów się wypowiedziało, więc bardzo prosimy, panie ministrze i panie ministrze, tak? To pana z Niemiec i z Wałbrzycha.
Pan Tadeusz z Wałbrzycha poruszył problem mieszkań zakładowych.
Czyli... Nie z Wałbrzycha, z Rybnika.
Przepraszam, z Rybnika.
Kazimierz Juliusz.
A, z Rybnika, tak jest.
Przepraszam,
z Rybnika. Rybnik i wcześniej
pan... Tak, pan Andrzej z Rybnika, przepraszam, poruszył problem mieszkań zakładowych. Pragnę przypomnieć i panu, ale dziękuję, że pan o tym przypomniał, ale także pragnę przypomnieć i panu i naszym radiosłuchaczom, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2006-2007 roku prowadził dużą nowelizację prawa spółdzielczego. Siedzący tutaj obok mnie dzisiaj sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, poseł Ziemi Śląskiej, wówczas w tamtym czasie poseł Grzegorz Tobiszowski prowadził te projekty ustawy, doprowadził do tego szczęśliwego finału, kiedy większość parlamentarna przegłosowała i przyjęła w ustawie możliwość nabywania tych mieszkań przez ich najemców. Niestety przyszła zmiana w 2007 roku i to polityką Platformy Obywatelskiej, polityką PSL-u należy zawdzięczać fakt, że zaskarżono ten rozdział dotyczący mieszkań zakładowych do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny negatywnie ocenił te zapisy, a już wówczas koalicja Platformy i PSL-u do tego się nie odniosła. Proszę pamiętać o tym, że wówczas ci sami politycy Platformy, którzy dzisiaj krzyczą, że demokracja jest ograniczana, że demokracja jest tłamszona, w tamtym czasie dopuścili do tego, że najemcy tych mieszkań zakładowych nie mogli ich wykupić. I dzisiaj zwracam uwagę szczególnie tym, którzy wychodzą, biorą udział w manifestacjach KOD-u. Ci, którzy nie mogą wykupić tych mieszkań, komu mogą je zawdzięczać? Mogą zawdzięczać ten fakt tym, którzy dzisiaj mówią im o łamaniu demokracji, o łamaniu podstawowych praw społecznych, praw obywatela. Ja dziękuję panu Stanisławowi z Niemiec. Panie Stanisławie, ta reakcja gazet niemieckich na stanowisko Komisji Weneckiej, wszystkich gazet, tak jak pan mówi, ona jest w pewnej mierze jakby stałym fragmentem tego, co dzieje się w polityce międzynarodowej, ale też odzwierciedla relacje w stosunku do państwa polskiego, tychże, którzy kreują tę opinię. Ja przypomnę to, co mówiłem w telewizji Trwam. W Sejmie pojawił się długo oczekiwany, wręcz wymarzony przez dziesiątki, setki tysięcy Polaków projekt ustawy, który określa, na jakich zasadach będą lokalizowane farmy wiatrowe w Polsce. Często uciążliwe dla tych, którzy już są ich sąsiadami, którym wybudowano farmy wiatrowe przy samych, w bezpośrednim sąsiedztwie domostw, osiedli mieszkalnych. Jeden z prominentnych biznesmenów, który jest przedstawicielem jednego z największych inwestorów w Polsce, na konferencji, na debacie, w której brałem udział, powiedział, że to nie jest ustawa cywilizująca, to jest ustawa neandertalska. Przyrównał posłów polskiego Sejmu, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w tym przypadku posłów Prawa i Sprawiedliwości, do neandertalczyków. Czy śmiałby to powiedzieć o posłach Bundestagu? Czy śmiałby to powiedzieć o członkach Izby Lordów czy Izby Gmin Wielkiej Brytanii? Nie, nie śmiałby. Tutaj może mówić, bo do tej pory ta władza, która ustąpiła, stworzyła warunki, w której o Polakach i o Polsce można mówić źle. I dzisiaj zbieramy tego owoce. Politycy Platformy Obywatelskiej wraz z prezydentem Komorowskim nie zrobili nic, żeby w Europie szanowano Polskę i szanowano Polaków i z należytą atencją i szacunkiem mówiono o Polsce i o Polakach. To jest tego efekt. Bardzo dziękuję, że pan na to zwrócił uwagę.
Dziękujemy bardzo. I kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Kto jest z nami? Halo, halo.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.
Halo, Radio Maryja?
Tak, tak, słuchamy panią.
Chciałam rozmów.
Bardzo proszę, jest pani na antenie.
Halo?
Tak, słuchamy panią, z uwagą.
Szczęść Boże, niech będzie uchwalony w Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz zawsze.
Witam ojca i szanownych ministrów. Ja chciałam się zapytać pana ministra Dobrzewskiego.
Kto mówi i skąd, jeśli można?
Danuta z Jaworzna.
Tak.
W sprawie deputatów węglowych dla emerytów, bo dwa lata temu odebrano emerytom z nadwiślańskiej spółki węglowej, a teraz już zabrali z innych spółek, bo jak tam spółki, spółeczki, no i prawdopodobnie mają, że to przy emeryturze ma być dopłata, a w przyszłym roku w ogóle nie będzie węgla, więc mieszkamy na węglu, domy się trzęsą, domy popękane, bo są złoża pod nami, pod naszymi domami, a emeryci idą bez, odchodzą bez węgla. To tyle i serdecznie pozdrawiam i proszę na ten temat.
Dziękujemy, pozdrawiam panią Danutę gorąco. Proszę bardzo, pan minister.
Jeśli chodzi o deputat, o który pyta nasza rozmówczyni, to w związku z tym, jak już nasza rozmówczyni słusznie zauważyła, że w niektórych spółkach węglowych ten deputat był wypłacany do tego roku, w niektórych jest tam cząstkowo wypłacany. Generalnie mówiąc, mamy dość duże zamieszanie, jeśli chodzi o podejście poszczególnych spółek węglowych do wypłaty deputatów. Chodzi o, mówimy tutaj o deputacie związanym z osobami, które poszły na emeryturę. Podjęliśmy decyzję w ministerstwie iż wraz z Ministerstwem Rozwoju i Polityki Społecznej, Rodziny i Polityki Społecznej, przepraszam, został powołany zespół w miesiącu lutym tego roku i chcemy przygotować stosowną ustawę, która by uregulowała, ujednoliciła funkcjonowanie wypłat deputatów dla osób, które nabyły uprawnienia i chcielibyśmy to, aby odbywało się to nie poprzez spółki węglowe, Katowicki Holding, czy tam kompanie węglowe, czy następców prawnych, tak jak pani wspomniała, nadwiślańskie spółki węglowej, czy jaszczębskie spółki węglowej, żeby pojawiła się pewna pozycja, która byłaby wypłacana ta kwota, ta wielkość przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc przez ZUS. Stąd musimy wyliczyć stosowne wielkości, odpowiednio usytuować to w pozycji w ZUS-ie, aby prawdopodobnie do emerytury jakiś dodatek związany właśnie z deputatem węglowym był wypłacany. Także idziemy w kierunku, jak można się domyśleć, nie tyle wypłacania w naturze, bo również niektóre spółki węglowe wypłacały w naturze i to czyli w postaci kartek na węgiel i możliwości odbioru na danej kopalni węgla i następnie sprzedaży tego węgla własnym jakby inicjatywie. Chcemy dokonać wypłat przy emeryturze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa powinna być gotowa w połowie tego roku. Myślę, że powinniśmy w drugiej połowie roku ten temat definitywnie zamknąć, żeby wreszcie to ujednolicić i spowodować, że nie byłoby takich różnic osób, które pracowały w branży, tylko że w innych spółkach, w innych kopalniach, które w procesie restrukturyzacji nastąpiły różne zmiany, jeśli chodzi o łączenia, podziały, likwidacje i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przypomnę, trwa jeszcze audycja Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj mamy gości panów ministrów, których korzystamy z ich obecności. Rozmawiamy na temat polskiego przemysłu, górnictwa, także infrastruktury. Przyjmujemy telefony jeszcze do godziny 23.30. Mamy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Mieczysław z Wrocławia.
Witam panie Mieczysławie. Bardzo prosimy.
Ja chciałem króciutko trzy sprawy dotyczące rynku mieszkaniowego i tego programu. Po pierwsze, tak się zastanawiamy ze znajomymi, czy jeżeli spowoduje się działania, które wywołają jakiś dosyć znaczący spadek cen mieszkań na rynku, to czy to nie wywoła ogólnego kryzysu, szczególnie znaczy mieszkaniowego, ponieważ no, z reguły kryzysy tak wyglądają, że ceny zaczynają spadać i to jest taki samonapędzający się mechanizm. Także zachęcam do zastanowienia nad tym, bo no jak ludzie zaczną sprzedawać mieszkania z myślą, że kupią potem taniej i banki zaczną egzekwować niezabezpieczone kredyty, to będzie wielki kłopot. To jedno. Druga sprawa. Panowie powiedzieli, że nie istnieje rynek mieszkań na wynajem w Polsce. No właśnie, tutaj chciałbym bardzo poprosić o to, bo mam znajomych też, którzy mają mieszkania i oni nie wynajmują tych mieszkań, ponieważ wiadomo, znaczy jeden znajomy miał taki przypadek, że ktoś się wprowadził, nie płacił i potem kilka lat trwało, żeby się pozbyć tego człowieka z mieszkania. Bo niektórzy robią to specjalnie, to jest znany proces, robią specjalnie, płacą przez 2-3 miesiące, a potem przestają. I trzecia rzecz, krótko. Wspomniana była kwestia odblokowania działek, żeby można było po prostu budować tam mieszkania. No i właśnie też ze znajomymi się zastanawiamy nad taką sprawą, bo wiele osób w Polsce ma tak zwane działki pracownicze. I Prawo i Sprawiedliwość już dawno, dawno temu obiecywało uwłaszczenie tych działek. I bardzo wiele osób prawdopodobnie, szczególnie w dużych miastach, po prostu gdyby te działki zostały uwłaszczone, zbudowałoby sobie tam mały domek i miałoby gdzie mieszkać. Zamiast młodzi, starzy ludzie mieszkać z rodzicami, mieszkaliby po prostu na takiej działce. Także tutaj ważne, że to państwo w tym momencie nie musi pomagać, tylko żeby nie przeszkadzało, bo te ustawy dotyczące właśnie działek pracowniczych, no po pierwsze blokują ich uwłaszczenie, a po drugie no nie wolno mieszkać na tych działkach. I w szczególności no chciałbym, żeby panowie się wypowiedzieli, czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgodnie z obietnicami uwłaszczyć te działki pracownicze, czy jednak nie. To dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo panu Mieczysławowi z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie. No i odpowiedź tutaj dla pana będzie następująca. Kto odpowie?
Ja odniosę się do kwestii związanej ze spadkiem cen mieszkań na rynku. Panie Mieczysławie, no jaki jest powód dzisiaj o to, że mieszkania są dla części Polaków niedostępne? Mieszkania są bardzo drogie. Dzisiaj, jeżeli, myślę, że nie będzie to potraktowane jako kryptoreklama, jeżeli dzisiaj sięgniemy do wydawnictw Sekocentbudu, przypomnę, że Sekocentbud specjalizuje się w podawaniu średnich cen robót zagregowanych, cen, średnich cen materiałów, średnich cen najmu sprzętu, materiałów budowlanych, najmu sprzętu, średnich cen robocizny, ale też zagregowanych części budynków, budowli. Dzisiaj według Sekocentbudu cena metra kwadratowego mieszkania bez ceny działki i obsługi kredytu, obsługi finansowej całego projektu, to pod klucz, dobrze pamiętam, około 2600 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w budynku wielokondygnacyjnym, wielomieszkaniowym, w budynku podpiwniczonym. Mieszkanie pod klucz. 3000 zł, w zależności od rodzaju tego obiektu. Odsyłam wszystkich zainteresowanych, tam są te dane. To są dane często wykorzystywane do tak zwanych kosztorysów inwestorskich. To nie są dane, które przygotowywane są przez amatorów, przez specjalistów z rynku. I te dane co kwartał ukazują się od wielu, wielu lat, są przydatne w wielu procesach inwestycyjnych, w przygotowywaniu procesu inwestycyjnego. Co to oznacza? A to oznacza, że jeżeli doliczono by jeszcze cenę nieruchomości, to na pewno nie będzie to 6, 7, 8 tysięcy złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Dzisiaj są mieszkania, bo docierają do ministerstwa informacje. My otrzymujemy na dowód oferty mieszkań za 3000 zł. No dzisiaj tych mieszkań jest bardzo mało. Dzisiaj tych mieszkań w tych niskich cenach jest mało i to blokuje nabywanie tych mieszkań. My chcemy doprowadzić do tego, do takiej oto sytuacji, żeby budowane były mieszkania w określonym standardzie. Oczywiście niezbyt niskim, ale nie będą to mieszkania luksusowe. Rynek mieszkań o wysokim standardzie wykończenia, w dobrej lokalizacji, rynek mieszkań luksusowych zawsze będzie funkcjonował i te mieszkania będą na rynku. My chcemy doprowadzić do tego, żeby wybudować mieszkania za realną kwotę, mieszkania, które będą zlokalizowane w budynkach realizowanych na działkach zasobu gminy czy skarbu państwa. Chcemy uruchomić cały ten system, chcemy uruchomić całe to instrumentarium. Nie bójmy się tego, że spadną ceny na rynku. Cieszmy się z tego, że mieszkania staną się dostępne, że mieszkania będzie można zasiedlić w formie wynajmu z dojściem do własności. Co to oznacza? Że w kredycie o to będzie mieściła się częściowa spłata wartości tego mieszkania. Oczywiście nie w przeciągu 5-10 lat, w dłuższym okresie czasu najemca tego mieszkania w końcu dojdzie do własności tego mieszkania, jeżeli będzie sobie tego życzył. To, co pan powiedział, no w rynek mieszkań na wynajem praktycznie w Polsce nie istnieje, bo jeżeli by założyć, że to jest tylko 4-5% mieszkań oferowanych na komercyjnym rynku, to jest naprawdę bardzo mało. 10-12% to jest wynajem na zasadach najmu społecznego. To praktycznie rzecz biorąc powoduje, że Polska jest w ogonie Europy, jeżeli chodzi o mieszkań, o rynek mieszkań na wynajem. Poruszył pan bardzo ważną rzecz. Poruszył pan bardzo ważną rzecz, panie Mieczysławie, a mianowicie kwestię ochrony własności mieszkań, bo mówimy o ochronie lokatorów. To jest bardzo ważna ustawa i dobrze, że ona funkcjonuje. Dobrze, że ustawa została przyjęta w latach 90. Ona chroni wszystkich tych, których nam system poprzedni zostawił w takiej, a nie innej sytuacji, w takiej często trudnych sytuacjach życiowych. Ale my też musimy pamiętać o tym, żeby pobudzić budownictwo mieszkań na wynajem. Żeby ci, którzy dzisiaj dysponują mieszkaniami na wynajem, zdecydowali się je wynająć, należy opracować takie regulacje prawne, które zabezpieczą nie tylko lokatorów w tych mieszkaniach nowo budowanych na wynajem komercyjny czy pod wynajem komercyjnym i już istniejące mieszkanie, żeby nie zabezpieczyć nie tylko lokatorów, ale również właścicieli tych mieszkań. Dopiero wówczas ten rynek zostanie, inaczej ten segment najmu zostanie uruchomiony, bo w innym przypadku, tak jak sam pan powiedział, właściciel mieszkania będzie się bał wynająć to mieszkanie, bo się może okazać, że za parę miesięcy będzie musiał znaleźć lokal odpowiadający lokatorowi, który nie płaci czynszu za mieszkanie. Pracujemy nad tym, ogłosimy w tej sprawie, myślę, ważne komunikaty. Powiemy, jak wyobrażamy sobie realizację, czym jest ten program i jak wyobrażamy sobie realizację tego programu w najbliższych tygodniach.
Drodzy państwo, panowie ministrowie, te rozmowy mają charakter niedokończony, czyli właściwie możemy jeszcze rozmawiać, ale musimy powiedzieć, że w tym momencie jest czas, żeby już podsumować i przejść na inny temat, znaczy na inny program, bo czas nam ogranicza, natomiast temat jest otwarty. Rozmawiamy o temat polskiej gospodarki, infrastruktury, górnictwa, tego wszystkiego, co stanowi ważny element można powiedzieć siły i potęgi państwa polskiego, bo tylko wtedy to państwo będzie miało taką ambicję, by objąć swoją opieką, by tak bym powiedział, chociaż państwo opiekuńcze zostało jakoś obrzydzone, ale żeby po prostu wszystkim ludziom w miarę swoich tutaj możliwości, ich zaangażowania było, czuli się bezpiecznie i dobrze. Jeśli chodzi o podsumowanie, to może bym poprosił o panów taki zarys najbliższych działań jako ministrów. Na czym się chcecie skupić w ciągu tego miesiąca i drugiego, powiedzmy do połowy roku, do czerwca? Co będzie takim głównym clou waszego wasze posługi jako ministrów, tak trzeba powiedzieć.
Dziękuję, ojcze. To, co powiedziałem przed chwilą, program mieszkaniowy, to jest bardzo ważna propozycja i projekt przygotowywany w całym pakiecie różnorakich rozwiązań, bo i tych prawnych, i program budownictwa na wynajem z dojściem do własności.
No i drogi, autostrady.
Drogi i też mam nadzieję, że już w połowie roku będziemy mogli przedstawić wynik analizy programu budowy dróg krajowych, autostrad. Podobnie także programu kolejowego. Przypomnę, że do 2023 roku mamy do wydania 67 miliardów złotych na inwestycje kolejowe. Dzisiaj zastaliśmy praktycznie puste szuflady, jeżeli chodzi o projekty, które już projekty modernizacji szlaków kolejowych, które powinny być realizowane w tym roku i w roku następnym. Jeszcze we wrześniu...
Bo inaczej środki są odebrane.
No tak, ojcze, jeszcze we wrześniu poprzedni rząd mówił o tym, że w tym roku będziemy mogli na kolei wykorzystać 7 miliardów złotych. Doliczyliśmy się takich możliwości projektów i przygotowanych budów na 4,3 miliarda. Prawie mniej o połowę. Analizujemy możliwości wydatkowania tych środków. Musimy wydatkować te środki z pożytkiem dla polskich kolei. Program budowy dróg krajowych, autostrad, jak powiedziałem, budownictwo mieszkaniowe. Chcemy mówić o bezpieczeństwie na polskich drogach.
No
ojcze, w połowie roku, mam nadzieję, będziemy mieli okazję zdać relację, co udało się za pół roku, jeżeli oczywiście ojcowie nas zaproszą do Torunia. Chętnie przyjedziemy. Dzisiaj serdecznie ze swojej strony dziękuję za cierpliwość, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za to, że mogliśmy...
Wejdę w słowo jeszcze Światowe Dni Młodzieży, a infrastruktura tutaj jest też ważna, ale to...
Ojcze, tak, to do tego się przygotowujemy. To jest poza wszelką dyskusją. Każdego dnia, praktycznie rzecz biorąc, każdego tygodnia trwają spotkania i narady. Mam nadzieję, że kolej stanie na wysokości zadania. Jestem co do tego przekonany. Kolejarze przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Autostrad także analizuje wszelkie możliwe warianty. Port lotniczy w Balicach, port lotniczy Okęcie przygotowują się do tego przedsięwzięcia, podobnie jak porty lotnicze w Katowicach, port lotniczy w Rzeszowie, bo będziemy, mam nadzieję, również korzystali z możliwości tych portów. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga zaangażowania dużych sił i środków. No wiele by o tym mówić.
Dziękujemy.
Pracujemy nad tym.
Dziękujemy za obecność. Pan minister Andrzej Adamczyk i pan minister Grzegorz Tobiszowski. Plany na najbliższe tygodnie.
Najbliższe tygodnie, miesiące to determinacja, aby powstała Polska Grupa Górnicza 1 maja tego roku z 11 kopalniami, 3 zakładami. Następnie zaawansowane prace i myślę, że też w połowie roku powołanie albo Polskiego Holdingu Węglowego, albo Katowickiego Holdingu Węglowego na bazie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego i dwóch kopalń węglokoksu Kraj, czyli Piekary i Bobrek, jak również Bogdanki. Trzecie wielkie wyzwanie i coś, co stoi przed nami, obecnie nad tym pracujemy, to zbudowanie, dokapitalizowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej poprzez zaangażowanie środków, które będą pozyskane na aktywach, jak koksownia Przyjaźń Wiktoria, jak spółki ciepłownicze. I myślę, że również ważne podkreślenie jest to, bo często mówimy o tych wyzwaniach w sektorze węgla kamiennego, to jest pozadyskusyjne, jest to wyzwanie polskiej gospodarki, wyzwanie tego rządu, ale również mamy wyzwania w sektorze węgla brunatnego. Tutaj muszą być podjęte również pewne decyzje związane z korektą strategii w sektorze węgla brunatnego, a więc to również przed nami, to ma się wydarzyć w miesiącu kwietniu, w maju. Będziemy mówić o koncesjach na niektóre odkrywki i myślę, że pierwsze założenia, które będą bardzo istotne, jeśli chodzi o plany inwestycyjne w polskiej energetyce, bo stoimy przed tym, aby 12 tysięcy megawatów w inwestycje przeobrazić, bo mamy takie wyzwania, jeśli idzie o moce potrzebne w polskim sektorze energetycznym, w polskim systemie energetycznym. To w najbliższych miesiącach stoi przed nami. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, jak wiemy, ale determinacja po stronie ministerstwa, po stronie osób, które są powołane do spółek, czy to energetycznych, czy górniczych, jest duża, a więc myślę, że przyjdzie też czas, aby o tych planach, które na razie mamy, a które będą się materializowały, będziemy mogli również i w studiu w Toruniu zaprezentować. A tak na koniec, jak ojciec pozwoli, drodzy słuchacze, to serdecznie dziękuję za możliwość spędzenia tego wieczoru z panem ministrem Adamczykiem, z państwem, wszystkimi słuchaczami, z ojcem i serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy tam w Rudzie Śląskiej, w domach na Śląsku, ale i w każdej części Polski, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać o polskiej gospodarce, o wyzwaniach w polskim górnictwie, w energetyce. Szczęść Boże i serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże, dziękujemy i nawzajem my również dziękujemy za wspólnotę spotkania, że mogliśmy porozmawiać, podzielić się, odpowiedzieć też na telefony naszych słuchaczy. Oczywiście telefony jeszcze są, ale no nie udało się wszystkich oczywiście jak zawsze przyjąć. Rozmowy są bowiem niedokończone. Dziękujemy, a już za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia, w której także będziemy chcieli objąć naszą ojczyznę.